chwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam Państwa, ojciec Witold i serdecznie zapraszam na nasze dzisiejsze rozmowy niedokończone. Tematem naszych rozmów jest ustawodawstwo o żywności modyfikowanej genetycznie. I bardzo serdecznie witam naszych gości obecnych dzisiaj w studiu, aż trzech gości. Witam pana posła, pana profesora, nie, pana ministra Jana Szyszko. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie radiosłuchaczy.
Nie musimy pana ministra specjalnie przedstawiać naszym słuchaczom, a więc przejdę do kolejnych gości. Witam pana posła Dariusza Bąka. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniam się.
Pan poseł jest wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Środowiska. I witam pana posła Roberta Telusa.
Szczęść Boże, witam państwa.
Witam, panie pośle. Pan poseł Robert Telus jest wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dodam, że pan profesor Szyszko jest również prezesem Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski. I w tym gronie chcemy dzisiaj ten temat poruszyć, omówić, przedstawić i z państwem rozmawiać. Ustawodawstwo o żywności modyfikowanej genetycznie. Temat bardzo ważny, bardzo aktualny i teraz proszę naszych gości, aby nas w ten temat wprowadzili. Bardzo proszę.
Ja? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, no, stan taki, jaki w tej chwili jest w stosunku do genetycznie modyfikowanych organizmów i ich zastosowania produkcji żywności i paszy żywności wynika oczywiście ze stanu prawnego. Ale jaka jest sytuacja w tej chwili? W tej chwili można powiedzieć, że Polska jest całkowicie otwarta na żywność genetycznie zmodyfikowaną. A to z tego powodu, że Polska zgodnie z przyjętym prawem w latach 2008-2014 importuje ponad 3,5 miliona ton pasz genetycznie zmodyfikowanych albo też nasion do produkcji tych pasz genetycznie zmodyfikowanych dopuszczonych do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Równocześnie obrót, czyli handlowanie tym, przestało być uwalnianiem i w tej sytuacji mamy tego rodzaju rzecz, że te 3,5 miliona ton nasion bez jakiejkolwiek kontroli granicznej wpływa do Polski. Jest to skarmiane przez zwierzęta. Dzięki temu Polska produkuje dosyć dużo mięsa wieprzowego, mięsa drobiowego. Jest to, Polska stała się swego rodzaju potentatem, ale również ta żywność trafia do polskich sklepów i jako całkowicie nieoznakowana jest sprzedawana. Równocześnie o ile ktoś kupi takie nasiona, czy też sprowadzi do Polski takie nasiona i wysieje takie nasiona, co oczywiście jest zakazane zgodnie z prawem, ale nie jest to traktowane jako uwolnienie genetycznie modyfikowanych organizmów, tylko po prostu jako złamanie zakazu, za które grozi temu, który to zrobił, kara sankcyjna w wysokości trzykrotnej wartości wysianych nasion. No i ewentualnie, o ile mu się to udowodni oczywiście, no to taka uprawa zostaje zniszczona mechanicznie. A więc ogromna ilość pasz, ogromna ilość żywności i równocześnie brak jakiejkolwiek kontroli, gdyż handlowanie tymi nasionami, ewentualnie wysiew, nie jest traktowane jako uwalnianie genetycznie modyfikowanych organizmów, ale jako po prostu złamanie zakazu. Mamy tą sytuację w Polsce taką, i równocześnie jakie są reperkusje w stosunku do chociażby polskiego rolnictwa. A mianowicie polskie rolnictwo jest uzależnione w gruncie rzeczy, czyli polskie rolnictwo nastawione na wytwarzanie mięsa jest uzależnione od importu genetycznie modyfikowanych nasion, genetycznie importu genetycznie modyfikowanych pasz, a równocześnie w tym samym czasie polskie tereny, szczególnie w tym okresie działalności Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego, polskie rolnictwo dostawało miastego, aby przestawić się i zgodnie z prawem, zresztą takim prawem proponowanym przez Prawo i Sprawiedliwość jeszcze w roku 2007, miast uzależnić się od importu genetycznie modyfikowanych pasz na bazie produkcji czy też hodowli roślin naszych rodzimych, które mogły być spasane przez właśnie służące jako pasz dla produkcji czy dla wytwarzania mięsa wieprzowego czy też kur, to rolnictwo było, powiedzmy, dofinansowane w pewnym sensie poprzez dopłaty do ugorowania, poprzez dopłaty do takich teoretycznych, wirtualnych sadów orzechowych czy też sadów jabłoniowych. Czyli z jednej strony dopłacano do ugorowania, czyli do nieprodukowania, a z drugiej strony uzależniano polskie rolnictwo od importu nasion i pasz genetycznie zmodyfikowanych. Równocześnie ta sprawa jest o tyle niebezpieczna z punktu widzenia polskiego rolnictwa, że te jednak zmodyfikowane organizmy w momencie wysiania jednak zachwaszczają, powiedział, w sensie genetycznym nasze czyste układy biocenotyczne. Przecież pyłek kukurydzy, pyłek rzepaku, pyłek soi może wchodzić w pewne reakcje, genetyczne z roślinami pokrewnymi pochodzącymi z tych samych rodzin i w związku z tym grozi to bardzo mocno zniekształceniem naszych układów biocenotycznych. Polską szansą z punktu widzenia tego, co dzieje się w Europie, a w Europie wygląda sytuacja tego rodzaju, że ta Europa wysoko rozwinięta właśnie na bazie genetycznie modyfikowanych organizmów również ma zdecydowaną nadprodukcję żywności. Następuje coraz większy bojkot tej żywności z powodu coraz nowych informacji, że ta żywność nie jest jednak zdrowa, nie jest dobra dla człowieka. A więc nadprodukcja żywności, a z drugiej strony Polska posiada tak niezniszczone środowisko i tak niezniszczone gleby, które są gotowe ku temu, żeby produkować żywność o najwyższej jakości, która jest bardzo mocno poszukiwana w tej chwili, szczególnie również w krajach wysoko rozwiniętych. A więc to, co jest jak gdyby wielką domeną Polski, to, że w Polsce mamy niezakłócone, niezniszczone biologicznie gleby, a jest to wielka zasługa polskiej wsi, że nie dała się skolektywizować, że przetrwała prywatna własność rolna, ta drobna własność rolna, że przetrwało to tradycyjne, ekstensywne rolnictwo. Ta polska wieś jest niszczona poprzez import genetycznie modyfikowanych pasz miast, produkować żywność o najwyższej jakości. Chcę również już kończąc powiedzieć, że ta żywność o najwyższej jakości wymaga tego, żeby właśnie te gleby były niezniszczone, a takich możliwości nie posiadają państwa, które zastosowały tą rewolucję zieloną. Mówię tu o Zachodzie, gdzie osiągnięto ogromne wydajności z hektara, ale dzięki bardzo intensywnemu nawożeniu, dzięki bardzo intensywnej również bardziej intensywnemu użyciu środków ochrony roślin doszło do tego, że powstały substraty glebowe, które wymagają właśnie ogromnego nawożenia, ogromnej ilości wody, a w końcu przy tak dużym stopniu degradacji gleb tylko i wyłącznie tą produkcję wysoką można zapewnić na bazie genetycznie modyfikowanych organizmów, które są przystosowane do tego, żeby w tych sztucznych warunkach uzyskać tą dużą produkcję. Polska posiada, jak już powiedziałem, niezniszczone gleby gotowe ku temu, żeby jednak tą żywność produkować. O tym, że być może genetycznie modyfikowane organizmy na skutek tego, powiedzmy, fatalnego prawa, które zostało zrobione w latach 2008-2015, które w gruncie rzeczy bezsankcyjnie potrafi doprowadzić do tego, że mogą być uwolnione genetycznie modyfikowane nasiona w plantacjach, świadczy chociażby fakt taki, że cała w ogóle filozofia genetycznie modyfikowanych organizmów polega na tym, żeby w tej chwili zwiększyć wydajność paszy w stosunku do ilości wyprodukowanego produktu, czyli ilości wyprodukowanego mięsa. A więc zaczyna się to opłacać, jest to bardzo intensywne z punktu widzenia produkcji masy. Gdy teraz popatrzymy na to, co dzieje się w Polsce i to jest poparte również badaniami naukowymi, no to wielu lekarzy, otyłość wśród społeczeństwa, szczególnie wśród młodych naszych Polaków, dzieci, obserwuje się duży wzrost otyłości. I niektórzy, i to właśnie lekarze, szczególnie specjaliści, no, łączą z tym, że coraz więcej tej genetycznie modyfikowanej żywności kupowanej w naszych sklepach spożywamy. Podobną sytuację również niektórzy uważają, że w podobny sposób zachowują się również i zwierzęta naszych, te dziko żyjące z naszych układach polno-leśnych. Przykładem tego jest dzik, który bardzo chętnie w tej chwili odwiedza pole kukurydzy. Pole kukurydzy, które teoretycznie jest zakaz wysiewu genetycznie modyfikowanych odmian, ale skoro dzik reaguje podobnie jak świnia, czyli też w hodowli, a mianowicie też szybko przyrasta, zaczęliśmy obserwować, że te dziki, siedząc w tej kukurydzy, no nie mają jednej gomiotu w ciągu roku, a osobniki nie dojrzewają do dojrzałości płciowej po 2 latach, tylko są 3 mioty w ciągu roku, zostały zakłócone te cykle, a równocześnie no, młode lochy, czyli młode warchlaki urodzone wiosną już potrafią być gotowe do rozrodu w listopadzie, grudniu tego samego roku, a więc przyspieszenie cyklu rozwoju. Wiążemy to, niektórzy wiążą, ja również owszem też skłaniam się ku temu, gdy czytam prace naukowe, że prawdopodobnie ta genetycznie modyfikowana ziarna, które nie tylko są spasane, prawdopodobnie są również wysiewane w tych naszych krajobrazach polnoleśnych. No i w związku z tym mamy tego reakcję zwierząt żyjących w polach na tą sytuację. Szanowni Państwo, i to, co dzieje się teraz w polskim prawie za czasów Prawa i Sprawiedliwości, dążymy do tego, żeby usankcjonować prawo istniejące również w Europie, ale wykorzystać ku temu, żeby zgodnie z tym również prawem Polska była całkowicie wolna od GMO, wolna od możliwości importu genetycznie modyfikowanych nasion, po to, żeby zacząć w końcu produkować tu na naszych polskich glebach pasze, które będą nasze oryginalne, na bazie oryginalnych naszych roślin, gotowe ku temu, żeby zabezpieczyć bezpieczeństwo paszowe kraju, a równocześnie, żeby rolnicy mieli godziwe warunki do życia. Również to nowe prawo, które w tej chwili ustala, jest procedowane w 2 izbach polskiego parlamentu, zmierza ku temu, żeby dać tamę możliwości uwalniania genetycznie modyfikowanych nasion do naszych polskich krajobrazów.
Jak pan minister powiedział, przedstawił tak szeroko i dokładnie sytuację, którą mamy w tej chwili w kraju, że GMO nie jest do końca kontrolowane, że nie mamy pewnej informacji, co się dzieje z wysiewem nasion GMO. Dlatego Ministerstwo Ochrony Środowiska pod kierownictwem jeszcze pana ministra Jana Szyszko wprowadziło ustawę, przedstawiło parlamentowi ustawę, która te sprawy reguluje. Przede wszystkim najważniejszy zapis, który jest w tej ustawie, to jest artykuł 49a, który mówi, że Rzeczpospolita Polska jest wolna od upraw GMO. To jest jakby podstawa rzeczy, która jest. Ta ustawa również musiała być przygotowana ze względu na to, że Parlament Europejski i Rada nakazała nam wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości, aby taką ustawę wprowadzić. To znaczy, aby przedstawić strefy, w której niby można uprawiać GMO, ale ta ustawa właśnie zapisuje tak, że tych upraw GMO w Polsce nie będzie. Dlatego, że między innymi każdy, kto będzie chciał zasiać, uprawiać nasiona GMO, będzie miał przede wszystkim bardzo mocną zaporę, jaką jest zgoda wszystkich użytkowników lub właścicieli gruntów, w promieniu 30 kilometrów i to będzie zgoda nie tylko ustna, ale pisemna od tych wszystkich. Także to już wiadomo, że to jest bardzo ciężkie do zdobycia. Jak również będzie musiał przedstawić ministrowi, że wszystkie żyjące gatunki osobników pasożytniczych, drapieżnych, wszystkich tych, które są chronione, że to, że GMO nie szkodzi. To jest kilka tysięcy gatunków, które w każdym obszarze żyje i to też jest nie do zrealizowania. Następną rzeczą, która reguluje ta ustawa, to jest to, że do tej pory, tak jak powiedziałem, nie było do końca możliwe skontrolowania, dlatego że jeszcze nie było wiadomo, kto to może kontrolować. W tej ustawie regulujemy sprawę kontroli i Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa będzie mogła, będzie nawet miała obowiązek kontrolować wszystkie uprawy w swoich województwach i nie tylko te, które ktoś tam zgłosi, że chciałby, ale również te, które są zgłoszone jako podejrzenie, że tam jest zasiew GMO. Nie tylko jak do tej pory dokumenty, bo wiadomo, że dokumenty można przywieźć, można pokazać, można mieć różne te dokumenty, ale realnie inspekcja będzie przyjeżdżała na pola, będzie brała próbki i będzie sprawdzała. I drugą sprawę, która reguluje ta ustawa, bo mamy kontrolę, mamy pewne warunki, które trzeba spełnić, to jest podstawa rzecz, których, tak jak powiedziałem, jest bardzo, to są nie do spełnienia warunki. Później możemy to jeszcze skontrolować, czy ktoś jednak nie oszukał, ale jeżeli się okaże, że ktoś oszukał i wysiał nasiona GMO, no to jest za to kara. Do tej pory pan minister o tym mówił, że do tej pory kara była pieniężna i to był mandat, po prostu niewielki mandat, który warto było może często komuś zapłacić, a wysiew zrobić. Tu będzie kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności, jeżeli się okaże, że ten wysiew spowodował śmierć osoby, ale jeżeli sam wysiew, nawet jeżeli nie spowodował czy śmierci osoby, czy zniszczenia środowiska, to sam wysiew do 3 lat pozbawienia wolności. Dlatego ten zapis, dlaczego taki zapis? No tak jak powiedziałem, nas do tego zmusiła Unia Europejska, żeby taką ustawę wykonać, dyrektywę, że możemy wprowadzić strefy, ale my tą ustawą realnie blokujemy GMO w Polsce. Tamta koalicja, Polskie Stronnictwo Ludowe i Platforma Obywatelska, a szczególnie to Polskie Stronnictwo Ludowe, robili wszystko, żeby pozwolić wprowadzić GMO do Polski. Zresztą znamy chyba już ten zapis z Wikileaksa, który wyciekł, gdzie po 2007 roku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość odeszło od władzy, kiedy przegraliśmy wybory, wtedy właśnie jeden z szefów Polskiego Stronnictwa Ludowego napisał list do strony amerykańskiej, że Prawo i Sprawiedliwość odeszło od władzy, to teraz powolutku w Polsce będziemy wprowadzać GMO. Prawo i Sprawiedliwość wróciło z powrotem do władzy i Prawo i Sprawiedliwość robi wszystko, żeby Polska, tak jak jest zapisane w tym artykule 49a, żeby Rzeczypospolita Polska była wolna od upraw GMO. I jestem pewien, że przy tym rządzie, przy rządzie Prawa i Sprawiedliwości w Polsce nie będzie uprawiane rośliny z GMO.
Prawo i Sprawiedliwość stoi na stanowisku, że Polska powinna być wolna od GMO. I tak realizuje ten cel. To jest cel niezmienny od praktycznie za poprzednich rządów 2006-2007, jak i teraz. Ale tu wspomniane było, że za rządów PO-PSL doprowadzono do wielkiego zamieszania w prawie, a mianowicie w 2012 roku dopuszczono, znaczy w ustawie o nasiennictwie wprowadzono zapis, że obrót materiałem siewnym GMO nie jest uwalnianiem do środowiska, wbrew ustawie z 2001 roku, gdzie tam było wyraźnie napisane, że jest uwalnianiem do środowiska i za co groziły wysokie kary, włącznie z karami więzienia. No więc prawo, więc PO i PSL zlikwidowały po prostu ten zapis w ustawie o nasiennictwa. Oczywiście to było niezgodne z tą pierwotną ustawą o GMO, ale to funkcjonowało. A w 2015 roku zmieniono też ustawę o GMO i wtedy dopuszczono do obrotu praktycznie wszystkie nasiona GMO, które funkcjonują w Unii Europejskiej. To spowodowało, że przy niewielkich karach, bo tu już było też mówione na ten temat, że tylko mandaty groziły, jakaś grzywna groziła za zanieczyszczenie środowiska przez GMO, więc te nasiona, które formalnie były tu sprowadzane do Polski jak do produkcji pasz, żywności, one niejednokrotnie były wysiewane, czym powodowały zanieczyszczenie środowiska i wpływały negatywnie na bioróżnorodność w naszym kraju. Ale chciałbym powiedzieć tutaj w sposób jednoznaczny i wyraźny, że tutaj takim bastionem, który chronił Polskę przed GMO, występował na forach międzynarodowych, był pan profesor minister Jan Szyszko. Niezmiennie praktycznie od kiedy ten problem zaczął funkcjonować w Polsce, bo w 2001 roku już był jednym z głównych autorów, który opracował ustawę o GMO, gdzie był całkowity zakaz upraw GMO. Teraz właśnie to 8 lutego Sejm przyjął ustawę, gdzie realizuje ten cel, jakim jest, żeby Polska była wolna od GMO. Poczyniono w ustawie zapisy, które uniemożliwią, żeby w sposób dowolny, a w ogóle uniemożliwią, żeby zakładać uprawy GMO. Oczywiście jest to patrząc na zapisy, możliwe, ale bardzo trudne do wykonania. Dlaczego? Dlatego, że w tej ustawie są podzielone funkcje między różne podmioty władzy w Polsce w ten sposób, że uprawnionym do... Bo ustawa ma zrealizować podstawowy cel nakazany przez Unię Europejską, a mianowicie, żeby w Polsce funkcjonowały rejestry upraw. Wprawdzie nie ma upraw, ale Unia nakazuje, żeby funkcjonowały rejestry upraw. I żeby uprawę do takiego rejestru ma wprowadzić minister, jest uprawniony do wprowadzenia minister środowiska. Ale zanim on to zrobi, to musi zapytać przede wszystkim o opinię ministra właściwego do spraw rolnictwa. Musi zapytać Radę Gminy, Radę Powiatu, zapytać Sejmik Województwa, właściwe terytorialnie izby rolnicze. To wszystko jest właśnie w tej ustawie, która została uchwalona 8 lutego w Sejmie. To wszystko jest tam zawarowane i jeżeli któryś z tych podmiotów władzy wyrazi negatywną opinię, to wtedy nie może być taka uprawa założona. Też było wspomniane, ale powtórzę, bo to jest bardzo restrykcyjny zapis, mówiący o tym, że w promieniu 30 kilometrów od miejsca, gdzie ktoś by chciał założyć uprawę GMO, obszaru, który ma status obszaru chronionego, to dotyczy parków narodowych, rezerwatów, obszarów natury 2000, w promieniu, nie można w mniejszym promieniu 30 kilometrów od takiego chronionego obszaru nie można założyć uprawy GMO. Trzeba zapytać też każdego z właścicieli gruntów rolnych w promieniu 30 kilometrów od tego miejsca, gdzie chciałoby się założyć uprawę GMO. Więc to wszystko sprawia, że Polska jest krajem wolnym od GMO i nim pozostanie. Oczywiście proces legislacyjny jeszcze będzie trwał, bo ta ustawa, która została uchwalona przez Sejm, pójdzie teraz do Senatu, ale jesteśmy zdania, że zapisy, bo to długo ta ustawa była opracowywana, bo i podkomisja pracowała, i połączone komisje środowiska i rolnictwa, jest to w szczegółach dopracowane i że Senat zaakceptuje ten właśnie, jesteśmy takiego zdania, że Senat zaakceptuje wypracowany przez Sejm ustawę, wypracowaną przez Sejm ustawę. Więc Teraz, jeżeli ktoś by złamał tą ustawę, to jest tutaj powiedziane w tej ustawie, że poniesie konsekwencje, włącznie z karą więzienia, dlatego że problem jest bardzo poważny, bo społeczeństwo polskie nie chce, żeby w Polsce nastąpiło zakłócenie funkcjonowania środowiska, żeby nastąpiło zanieczyszczenie środowiska przez uprawy GMO. I dlatego to jest taki efekt pracy właśnie w tej chwili Sejmu na tym polu, jeżeli chodzi o prawo dotyczące GMO. Dziękuję za uwagę.
Panowie, tutaj mówimy o prawie, nowym prawie, które jest tworzone, ale też dodajemy, że to prawo, które już istnieje na ten temat, ono też nie jest przestrzegane, nie jest ono realizowane. Tutaj też może wspomnimy tutaj ten apel, odezwę Stowarzyszenia na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski. Panie profesorze, może coś na ten temat kilka słów.
Tak, rzeczywiście, żeby być skutecznym, bo tu chodzi o to, żeby być skutecznym, więc największą skuteczność zapewnimy wtedy, kiedy wprowadzimy, zresztą zgodnie z prawem Unii Europejskiej, powinno być to zrobione już dawno, konkretne i jasne, widoczne znakowanie produktów pochodzących żywnościowych, pochodzących z, czy też produkowanych na bazie genetycznie modyfikowanych organizmów. Przecież nic nie szkodzi, żeby w sklepach, gdzie kupujemy mięso, był wyraźny napis na tych półkach, gdzie leży to mięso, które pochodzi od zwierząt karmionych genetycznie modyfikowanych paszami, żeby to napisać, żeby każdy mógł sobie pójść i stwierdzić z pełną odpowiedzialnością i z pewną wiedzą, że wie, że kupuje mięso pochodzące albo wytwarzane na bazie genetycznie modyfikowanych organizmów. Przecież nic nie stoi również na przeszkodzie, aby mleczko sojowe, które jest kupowane, no również napisać, że to pochodzi z soi genetycznie modyfikowanej, importowanej zgodnie z prawem do Polski, ale niech to wyraźnie stoi na półce, żeby to było znakowane. A więc tu będzie wtedy miał każdy z nas możliwość wyboru, czy chce jeść to, co jest produkowane na bazie genetycznie modyfikowanych organizmów, czy też chce jeść to, kto inny rolnik wyprodukuje na bazie oryginalnych, swoich, własnych pasz pochodzących z polskich, nieskażonych gleb i będzie miał tę możliwość wyboru. Więc myślę, że przy tej, w tej chwili, no, autentycznej presji na to, żeby eliminować genetycznie modyfikowaną żywność, gdyż świat się przekonuje, że jest ona coraz bardziej no, niebezpieczna i szkodliwa również dla człowieka, mam nadzieję, że to by ograniczyło możliwość no, pojawiania się tego na polskich półkach, a równocześnie by było wielką promocją polskiego jedzenia. Druga rzecz, która powinna być również, no, jak gdyby dążyć do tego, to rzeczywiście uruchomić w końcu program, a ten program powinien być już uruchomiony w roku 2008, aby miast ugorować polskie gleby, czy też zakładać fikcyjne uprawy, jak to robił PSL, orzechów czy też jabłoni, obojętnie na jakich glebach, żeby zacząć i dopłacać do tego ugorowania, żeby te pieniądze poszły na wspomożenie produkcji przez rolników właśnie tych pasz na bazie właśnie własnych gospodarstw i własnej gleby, czyli na podstawie, na bazie możliwości, własnych możliwości. Więc te dwie rzeczy jakby zapewniają no, możliwość ograniczenia, nawet w tej sytuacji, która jest prawnej, to że człowiek będzie miał wybór, a przy odpowiednim również no, informacji i edukacji, myślę, że nikt nie będzie chciał, wybierał specjalnie żywności genetycznie modyfikowanej. No i ostatnia rzecz, to jest rzeczywiście wprowadzić z powrotem ten zapis, że obrót nasionami, czyli handlowanie nasionami genetycznie modyfikowanym jest po prostu uwalnianiem i za to powinny grozić sankcje, nie jako za, no, jako mandat za złamanie zakazu, ale rzeczywiście jako karę więzienia za no, stwarzanie niebezpieczeństwa dla polskiej przyrody, jak również dla człowieka. Taką uchwałę podjęło Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski. Ta uchwała została rozesłana do wszystkich publikatorów, czy też środków społecznego przekazu dostępnych dla stowarzyszenia, jak również do wszystkich posłów i senatorów.
A czy ta obecna ustawa, która jest teraz procedowana, czy ona uwzględnia te postulaty?
Tak, ona całkowicie uwzględnia te postulaty, dlatego, że w tym obecnym prawie, o ile ktoś wysieje świadomie czy nieświadomie, no to grozi mandat, mówiąc delikatnie, o ile ktoś go na tym złapie, a to kontroli takiej nie ma. Natomiast w tej chwili na tego, zgodnie z prawem, bo prawo tutaj, to o tym panowie tu powiedzieli, prawo Unii Europejskiej wymaga, żeby każde państwo posiadało rejestr upraw genetycznie modyfikowanych, obojętnie czy ma, czy nie ma. Skąd się to bierze? Skąd się to bierze, że co jakiś czas pojawiają się nowe odmiany, które mogą być dopuszczone do wysiewu, czyli do hodowli, prawem Unii Europejskiej, a każde z państw również ma w tej chwili możliwość teoretycznie tego, aby zabronić, ale Komisja Europejska może z tego, powiedzmy, zgodzić się na to albo nie. I w tej chwili, o ile wprowadzimy to, jest rejestr, który mówi, czy macie, czy nie macie, ten rejestr może być zupełnie pusty, ale on musi być, żeby każdy obywatel Unii Europejskiej mógł zajrzeć, czy coś jest, czy czegoś nie ma i w którym miejscu, prawda? No i w takim układzie, tym prawem, co to, o którym panowie mówili, pan minister może wydać taką zgodę dla tego, kto chce, ale on najpierw musi uzyskać zgody wszystkich tych organów, od gminy począwszy do Rady Powiatu, później wszystkich sąsiadów w promieniu 30 kilometrów i jeszcze później wykazać, że przedstawić badania naukowe, ale powołać się na te badania naukowe, że zostało to przebadane w stosunku do wszystkich organizmów pożytecznych, które występują w tym rejonie, więc tak jak panowie powiedzieli, w stosunku co najmniej do kilkunastu tysięcy gatunków. Czyli jest to możliwe, ale prawdę powiedziawszy, no,
nie
do zrealizowania, mimo że zgodne z prawem. Prawda? Bo to jest zgodne z prawem, a szczególnie w tym prawem Unii Europejskiej, która tak mocno troszczy się o bioróżnorodność, między innymi na Puszczy Białowieskiej, prawda, troszczy się o to, że jak ktoś wytnie drzewo, to przestraszy owada na przykład, prawda? No więc ten wpływ nawet na strach owada powinien być wybrany pod uwagę.
Tak, drodzy państwo, rozmawiamy na temat ustawodawstwa o żywności modyfikowanej genetycznie i zapraszamy teraz państwa do rozmów, do pytań na antenie naszego radia. Mamy tutaj ekspertów wysokiej klasy, jest pan profesor Jan Szyszko, poseł, były minister środowiska. Jest pan poseł Dariusz Bąk, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Środowiska i pan poseł Robert Telus, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przypomnę numery telefonów do studia, aby móc wziąć udział w naszych rozmowach niedokończonych. Słuchacze z Polski Północnej 56 655 23 55. Słuchacze z Polski Południowej 56 655 23 56. Telefonia w naszej rodzinie 536 610 i 536 600 200. I słuchacze z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. I odbieramy pierwszy telefon. Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Krzysztof, dzwonię z Hamburga.
Witam Panie Krzysztofie, bardzo proszę.
A mieszkam w Koszalinie. Tak poza tym. Znaczy, ja
bardzo nam miło.
W Hamburgu. Chodzi mi o te sprawy właśnie odnośnie tych wszystkich trujących rzeczy, które nam na stół dostarczane są. I chciałbym się spytać odnośnie, jak w ogóle wyglądają nasze warzywa, które otrzymujemy od rolników czy od producentów w Polsce. Ja już nie mówię za granicą, tylko w Polsce. Czy ich jakość jest, po prostu chodzi o witaminy, o te wszystkie ważne dla nas składniki, czy ten jakość jest zachowany i czy właściwy jest, co na przykład było 20 czy 30 lat temu, bo ja nie mam tej wiedzy, ale bym prosił o odpowiedź. Chodzi mi o glifosat, na przykład o pszenicę, którą po prostu wypiekamy chleby, w jakim stanie to jest wszystko, i glifosat, który po prostu no jako trucizna jest. I w jakim stopniu jest stosowany w naszym w ogóle w rolnictwie. I chodzi mi też o, jakby to powiedzieć, no w ogóle o tę całą sytuację, co dostajemy na stół. Choć tak słyszałem, że teraz tak samo, że coś słyszałem, czy to prawda, to nie wiem, ale na temat właśnie dokarmienia, że na przykład nasze produkty rolne wywożone są do Niemiec, a my otrzymujemy jakieś produkty, które są po prostu modyfikowane, czy tam w ogóle sprowadzane, skąd, czy kukurydza, czy no bo mówią szczerze, że u nas się próbuje robić to złe, jakość skarmienia na przykład świń czy zwierząt, a wywożone są po prostu, czy sprzedawane za granicę. No w ogóle, jak wygląda ta cała sytuacja?
Tak, rozumiemy pytanie, Panie Krzysztofie. Bardzo dziękuję.
Ale mam tylko jeszcze jedno, tak? Bardzo proszę nie przerywać. Mam tylko jeszcze jedno pytanie do Pana Ministra. Chodzi mi o taką sprawę na temat, to nie jest związane z tym tematem, ale bardzo bym prosił o odpowiedź Pana Ministra. Ja się zwracałem do Pana Ministra, jeszcze jak był ministrem środowiska, tak samo się zwracałem do Pani Premier i Pana Premiera, bo mieszkam w Koszalinie w ogóle i mam bardzo duży problem z kotami wolno żyjącymi i dlatego proszę ten temat po prostu, że jest osoby są, które dokarmiają te koty i to można powiedzieć, że konfliktuje społeczeństwo. I zwracałem się, jak już wspomniałem, do organów władzy i w Koszalinie i do Warszawy, czy do ministra rolnictwa, czy środowiska, czy do pani premier. Petycję pisałem i od nikogo nie otrzymałem odpowiedzi na ten temat. Jeszcze raz chcę tylko zaznaczyć, że konflikt między osobami, które zwolennikami kotów, a konflikt między ludźmi, którzy po prostu odczuwają to jako szkodę dla nich, jest bardzo duży. I doprowadzi naprawdę do takich, że już nie mówię, że o rękoczynach, ale do wulgarności doprowadza. Moje zdanie, wiem, że to może nie można zrobić, ale bym jako wniesić, żeby po prostu zabronić dokarmianie kotów przez 3 kwartały, to znaczy okres zimowy, można jeszcze to doczynić. I na tym bym zakończył i dziękuję serdecznie.
Jasne
i z Panem Bogiem. I prosił, zwłaszcza o te koty, to bym też bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Dobrej nocy.
Z Panem Bogiem.
Panie Krzysztofie, jeżeli chodzi o sprawę warzyw, które Pan zapytał, jakie jemy warzywa, to znaczy zależy, gdzie Pan kupi te warzywa. Jeżeli Pan kupi warzywa polskie i wiadomo, że one są polskimi warzywami, to mogę Panu gwarantować, że są dużo zdrowsze niż te, które są sprowadzane w supermarketach z tej Europy Zachodniej, dlatego że no, Polacy jeszcze używają o wiele, wiele mniej i środków chemicznych i nawozów. I zresztą nasze gospodarstwa, to, że mamy rozdrobnione gospodarstwo, to jest naszym dobrem narodowym, dlatego że no, to gwarantuje, że te warzywa, które są produkowane u nas w Polsce, są warzywami no, zdrowymi, są warzywami pewnymi, są warzywami dużo lepszymi, są warzywami lepszej jakości. Tak jak Pan powiedział, te warzywa mają i smak. Zresztą, nie wiem, czy Pan pamięta, nie wiem, czy Państwo pamiętacie pewnego no, swojego czasu, jak do Polski sprowadzono te piękne, w supermarketach piękne, zielone jabłka, które były tak pakowane, każda osobno. Jeżeli wtedy kupiliśmy te jabłka, no, na początek każdy Polak jechał, kupował, bo takie piękne, no to okazało się, że się jadło i wszystkie jabłka miały ten sam smak. A jak się kupi nasze jabłka, polskie jabłka, to te, a szczególnie te z Grójca, to te jabłka są jabłkami, no, które mają smak, które mają, które są, no, tak jak powiedziałem, no, jabłkami o wysokiej jakości i o smakowej, ale i tej odżywczej. Dlatego tutaj naprawdę jest ważne, żeby wiedzieć, co kupujemy. No tutaj też jest, no, przychodzi nam jakby na rękę, nam idzie ta ustawa, która jest wprowadzona niedawno, no, za naszych rządów Prawa i Sprawiedliwości, ustawa o bezpośredniej sprzedaży, gdzie każdy rolnik może sprzedać swoje produkty, ale również przerobione swoje produkty na ryneczku, w miejscach do tego wyznaczonych. I to też jest takie skrócenie tego, tej drogi od pola do drogi, do stołu, bo tak naprawdę to wiemy, drodzy Państwo, że na nas, na rolnikach, zarabiają najwięcej pośrednicy i trzeba zrobić wszystko, żeby pokazać, żeby wyeliminować tych pośredników. I między innymi ta ustawa do tego doprowadzi. Dlatego, drodzy Państwo, jak kupujemy towar, wiadomo, że cena jest ważna, ale przede wszystkim trzeba zobaczyć, co kupujemy, od kogo kupujemy i czy to jest produkt nasz, polski, tak jak to robią Niemcy. Niemiec idzie do sklepu i pierwsze co, zagląda z tyłu, kto jest producentem tego towaru, który on chce kupić. I dlatego musimy do tego dążyć, żeby również nauczyć nas Polaków, żebyśmy wybierali te dobre produkty, te nasze produkty, polskie produkty i te, które są naprawdę dużej jakości.
Polska ziemia nie jest zmęczona nadmiarem stosowanych nawozów, środków chemicznych i tutaj jeszcze właśnie przy tych gospodarstwach rodzinnych, drobnych gospodarstwach rodzinnych, bo przecież w Polsce jest 1 300 000 gospodarstw rolnych, rodzinnych. Tu jest tradycyjna metoda produkcji i tu się zdrowo produkuje. I dlatego polskie warzywa, o które pan pyta, no są zdrowe. No i są chętnie, również chętnie kupowane przez obcokrajowców. Jest eksport rozwinięty i to jest właśnie kiedyś z ust profesora słyszałem o takim pojęciu pamięć ziemi, że ziemia po prostu pamięta, co się na niej robiło. I tutaj trzeba zwrócić uwagę, że Polska jest krajem, no właśnie jak już wspomniałem tutaj o stanowisku pana ministra, profesora Jana Szyszko, który właśnie zabiegał o to, żeby nie dopuścić do uchwalenia takiego prawa przez długi czas, żeby nie dopuścić takiego prawa, które by spowodowało zaśmiecenie uprawami GMO Polski. Prawo i Sprawiedliwość też stało niezmiennie na stanowisku, że Polska musi być wolna od GMO. To wszystko doprowadziło, że w Polsce upraw GMO nie było na taką skalę jak w Unii Europejskiej. U nas legalnie w ogóle nie mogło być, a w Unii Europejskiej, w wielu krajach Unii Europejskiej, no, w pewnym okresie czasu masowo uprawiano rośliny GMO. Teraz się wycofują, te państwa wycofały się już, ale tam ziemia po prostu została w pewnym sensie skażona i bioróżnorodność też zachwiana w tych państwach. Także polska żywność jest zdrową żywnością, jest to wielką szansą dla rozwoju polskiej wsi i w ogóle to działa w interesie naszego państwa.
Tak, no tu pan poruszył sprawę związaną z tym, że nasza żywność jest... No, idzie poza granicę, a tu sprowadza się żywność z innych państw i rzeczywiście tak jest. I tu nie ulega najmniejszej wątpliwości, że ta polska żywność ma dobrą markę, dobrą renomę i takie rzeczy się zdarzają. Ja osobiście uważam, że najważniejszą rzeczą powinno być to, że ta polska zdrowa żywność powinna być konsumowana tutaj przez Polaków. I do tego właśnie, no, ja myślę, że powinno sprzyjać temu to również znakowanie na naszych półkach. Jeżeli chodzi o taki typowy przykład, ja bym powiedział o strasznej niesprawiedliwości w pewnym sensie i zarabianiu na naszych dobrach, to jest sprawa polskiej dziczyzny. Przecież w Polsce pozyskuje się około 15 000 ton super dobrego surowca w postaci mięsa dzików, sarn, jeleni. I to wszystko za grosze, w formie nieprzetworzonej idzie na zachód, a o ile wraca w mniejszej, zdecydowanie mniejszej ilości, a po zdecydowanie większych cenach. No i jest to, ja bym powiedział, nie tylko, że niesprawiedliwe, ale świadczy o naszej nieroztropności i że pozwoliliśmy sobie na to, aby skup tej dziczyzny został opanowany przez kapitał obcy. To powinno zostawać. Jeżeli chodzi o glifosat, o którym pan tu powiedział, no sprawa jest o tyle skomplikowana, że to jest środek, który jest w gruncie rzeczy stosowany razem z uprawą genetycznie modyfikowanych roślin. I Zachód, jak się uzależnił od genetycznie modyfikowanych roślin, to uzależnił się również od glifosatu. Niech pan zauważy, wczorajsze protesty w Paryżu przeciwko panu prezydentowi Francji, który powiedział, że zlikwiduje glifosat. Niech pan zobaczy, jak, w jaki ostry sposób zareagowali rolnicy, których w tej chwili produkcja, czy też hodowla roślin jest uzależniona od właśnie różnego rodzaju substancji, od sztucznego nawożenia, od herbicydów, no i również od glifosatu. No, ja bym chciał, żeby glifosat w ogóle był zabroniony w Polsce, żeby nie był niestosowany. Nie przypominam sobie, że nie wiem o tym, żeby drobne gospodarstwa rolne kiedykolwiek stosowały glifosat na swoich uprawach, a więc te produkty pochodzące z tych polskich tradycyjnych drobnych gospodarstw rolnych na pewno tego środka nie widzą. Jeżeli chodzi o koty, o których pan tu powiedział, ja nie przypominam sobie, żebym dostał od pana takie pismo, przynajmniej do mnie nie dotarło. Owszem, do ministra dociera około 1000 pism codziennie. One są segregowane między różne departamenty, część również i do wiceministrów. Nie przypominam sobie, takie pismo do mnie wpłynęło. Natomiast bym pewno panu odpowiedział tak samo jak w tej chwili. A mianowicie sprawa kotów to jest sprawa z jednej strony etyki. Jest to zwierzę domowe i powinno służyć człowiekowi i być jednak służyć w gospodarstwie domowym, a więc nie jest jego miejsce na ulicy jako bezdomne zwierzę, prawda? I to jest sprawa etyki i tu trzeba postępować zgodnie z prawem po to, żeby i nie szkodzić człowiekowi, i nie szkodzić tym zwierzętom. A wtedy, gdybyśmy przestrzegali etyki, no to nie trzeba będzie dokarmiać jako bezpańskie zwierzęta. A tu musi być po prostu normalność. Normalność ta, która no, funkcjonuje w terenach wiejskich, gdzie kot jest zwierzęciem domowym, który zjada to, co pozostało do zjedzenia, prawda? Tak samo pies jest też zwierzęciem domowym i w tym dobrym, etycznym polskim społeczeństwie nigdy nie było problemów z bezdomnymi zwierzętami.
Odbierzmy więc kolejny telefon. Halo, Radio Maria. Halo. Halo.
Halo.
Tu Radio Maria. Bardzo proszę, kogo witamy?
Halo.
Tak, witam serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Świecica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Barbara Zdańska. Ja bardzo dziękuję gościom wspaniałym. I mam takie pytanie. Czy istnieje bank nasiennictwa, który by jakby czuwał nad tym, żeby te nasiona, które Polacy wysiewają, żeby one były zdrowe, bo teraz taka dziwna rzecz jest mianowicie, że są na przykład pietruszka z wielkości buraka, wielka pękata i to jest, no, seler jest 10-krotnie większy i to obok tych takich wielkich są mniejsze. I teraz czy nad tym jest jakiś nadzór, czy ktoś czuwa właśnie nad, głównie chodzi właśnie o jarzyny, prawda? Ponieważ teraz jest taki trend do tego, żeby jednak otruwać organizm jarzynami, prawda? Ponieważ no, one mają takie możliwości, bo żyjemy w czasach, gdzie łykamy różne rzeczy, łącznie z tym E, barwnika i tak dalej. Jarzyny bardzo pięknie to odtruwają. Więc moje pytanie brzmi, jak wygląda polskie nasiennictwo i skąd my czerpiemy, Polacy, tacy rolnicy, skąd biorą te nasiona? Bo to by było chyba sprawa podstawa od źródła. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, pani Barbaro.
No jest, droga pani, dziękuję za to pytanie. No oczywiście jest Inspekcja Ochrony Roślin i nasiennictwa, która jakby panuje nad tym, jakie nasiona mamy w Polsce i to ona robi też kwalifikat, to ten kwalifikat, który jest z nasionami kwalifikowanym do wysiewu. I to jest, jest jakaś kontrola. I jeżeli chodzi o polskie nasiona, to ta kontrola jest. Gorzej jest z tymi nasionami, które są przywożone z zagranicy. I tutaj mamy już problem. Na tą chwilę, dopóki ta ustawa nie wejdzie, to tutaj mamy problem, bo nikt... No bo te nasiona, które są przyjeżdżają z zagranicy, to tych nasion nie kontroluje nikt. I to jest ten problem, który chcemy tą właśnie, między innymi tą ustawą rozwiązać.
Jeżeli chodzi o w ogóle nasiona, czy też materiał leśny, no to taki bank w Kostrzycy występuje. Tam one są chronione, przechowywane. Szczególnie te, no wszystkie, no ja bym powiedział, nasiona krzewów, roślin leśnych. I to jest na bardzo wysokim poziomie. Myślę, że również i w tym zakresie, ja tu nie jestem przygotowany do tego, ale myślę, że i w tym zakresie również występują, no ja bym powiedział, takie archiwa, które kolekcjonują te polskie tradycyjne rośliny, również rośliny użytkowe.
I już odbieramy kolejny telefon. Radio Maryja, bardzo proszę.
Witam serdecznie panów posłów i ojca prowadzącego. Elżbieta z Warszawy. Mam pytanie do pana profesora Szyszko. Wszystkim nam bardzo zależy na zdrowej żywności. Tyle się mówiło o zakazie stosowania pasz GMO w rolnictwie. Przez wiele lat posłowie PiS mocno krytykowali stosowanie pasz GMO. Termin wejścia w życie zakazu był wielokrotnie przesuwany. Obecnie jest procedowany projekt ustawy o paszach GMO autorstwa pana ministra rolnictwa, pana Jurgiela. Znów jest tam zakaz przesunięty o kolejne 4 lata, aż do 2021 roku. Z czego to wynika? I kolejne pytanie mam. Dlaczego nie ma jeszcze całkowitego zakazu upraw GMO i zakazu zakupu nasion GMO? Stanowią one na pewno niezwykłe zagrożenie dla środowiska naturalnego, jak i dla naszego zdrowia, dla zdrowia zwierząt, ale o tym panowie bardzo ładnie opowiadaliście. Dlaczego nie ma jeszcze ustawy nakazującej oznakowanie żywności genetycznie zmodyfikowanej? Myślę, że rzeczywiście ten wybór wszyscy mieliby ułatwiony, a w tej chwili poszukujemy właśnie takich towarów oznakowanych, które będą dla nas bezpieczne. No niestety nie ma tego jeszcze, dlatego też bardzo postuluję o taką ustawę. To chyba tyle z mojej strony i bardzo panów pozdrawiam i dziękuję.
Bardzo dziękujemy pani Elżbieto.
Szczęśliwie jedno pytanie było bezpośrednio do mnie skierowane, a mianowicie o przedłużenie możliwości importu pasz i nasion do produkcji pasz genetycznie modyfikowanych do roku 2021. Muszę powiedzieć, że nie znam takiej ustawy. Nie przypuszczam, że pan minister Jurgiel coś takiego przygotowywał. Ja tylko powiem z historii, dlatego że no w pewnym sensie jestem już człowiekiem w takim wieku, że może patrzeć z historycznego punktu widzenia jako minister, bo pierwszy raz zostałem ministrem no jednak ponad 20 lat temu. Więc mogę powiedzieć, że w roku 2006 w projekcie ustawy o paszach, znaczy w ustawie o paszach, żeśmy już wprowadzili zakaz importu pas genetycznie modyfikowanych i wtedy również pan minister Jurgiel był ministrem i wtedy ze względu na to, że były pewne zaszłości, powiedziałbym troszeczkę no nawet niezgodne z prawem, został termin przedłużony do początku roku 2008, czyli do początku roku 2008 Polska miała się przestawić z technologii opartej o import genetycznie modyfikowanych nasion, w tym głównie genetycznie modyfikowanej soi, na ekwiwalent w postaci pasz produkowanych na polskich polach. No później przyszł okres POPSL i ten okres POPSL całkowicie uzależnił polską hodowlę zwierząt, ale mówię tutaj właśnie pozyskiwania, czyli wytwarzania wieprzowiny, jak również mięsa drobiowego od genetycznie modyfikowanych pasz. To są całe technologie. Jak objęliśmy władzę, no to wtedy była znowu, akurat to był rok 2016 i wtedy od 2017 miała, od 2016 było przedłużone warunkowo na 2 lata po to, żeby właśnie powrócić szybko do tych technologii, które zabezpieczą możliwość produkcji czy też wytwarzania mięsa wieprzowego i drobiowego na bazie naszych pasz. Więc nie przypuszczam, żeby pan minister Jurgiel w tej chwili proponował o przedłużenie o 5 lat, prawda, takiego wprowadzenia takiego memorandum, gdyż no, wydaje mi się, że po prostu to jest niemożliwe. Ale o ile ma pani takie informacje, no to proponowałbym, żeby bezpośrednio napisać do Ministerstwa Rolnictwa. Jeżeli chodzi o dlaczego nie ma zakazu upraw roślin GMO, otóż taki zakaz jest. Nie wolno uprawiać, tylko że o ile ktoś wysieje, to płaci mandat w wysokości 3-krotnej wartości materiału siewnego, czyli też tego nasion, które wysiało, więc w gruncie rzeczy to jest nic, a z drugiej strony nie ma kontroli nad tym, czyli zakaz jest, ale kontroli nie ma. I teraz to, co tutaj panowie robią w Sejmie i w Senacie, to jest nic innego, jak właśnie stworzenie konieczności i kontroli, i wpisywania do rejestru takich upraw pod warunkiem, że się uzyska zgoda. A jak się nie uzyska zgody, to jest nielegalny wysiew, który grozi karami do 12 lat więzienia, a nie mandatem w formie kilkuset złotych od hektara. Jeżeli chodzi o import pasz, to chyba na ten temat to powiedziałem. Myślę, że w roku 2019 będzie pełen zakaz importu, bo takie jest prawo, pasz genetycznie modyfikowanych do Polski. Z tym, że no, po prostu używania, dlatego że wolny obrót w tej chwili jest. Tu chodzi nam o to, żeby również doprowadzić do zakazu wolnego obrotu nasionami genetycznie modyfikowanymi do produkcji pasz i żywności. I to jest, myślę, możliwe do wykonania.
Ja jeszcze tylko dopowiem, że pan minister już tutaj mówił, ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten, o paszę, o obrót w paszach GMO, my nad tym ubolewamy, że to jeszcze musimy, że jeszcze teraz było na 2 lata przedłużone. I dlaczego tak jest? Przez 8 lat rząd Platformy Obywatelskiej PSL całkowicie rozmontował system polskiego białka. Tak jak pan minister mówił, w 2008 roku, w 2007 roku pan minister wprowadził taki, minister Szyszko wprowadził zakaz obrotu paszami w Polsce, ale system polskiego białka jest całkowicie rozmontowany i musimy wrócić z powrotem, bo żebyśmy zamknęli GMO w paszach, to musimy wrócić do tego, żeby czymś to GMO zastąpić, czymś tą soję modyfikowaną zastąpić. I my musimy zastąpić to naszym polskim białkiem. Program białkowy ruszył w Polsce, on w tej chwili jest wprowadzany i mam nadzieję, że on zabezpieczy przynajmniej jakąś część tych pasz, tej soi, która jest sprowadzana z zagranicy. Drugie pytanie, które pani zadała, dlaczego nie ma zakazu? No właśnie tu dziś przedstawiamy tą ustawę. Ta ustawa powoduje, że w Polsce będzie zakaz, taki prawdziwy zakaz wysiewu nasion GMO i oprócz tego jest system kontroli i system karania i to takiej prawdziwej kary, bo inaczej byśmy nie wprowadzili tego zakazu, gdyby nie było kary, bo wiadomo, że to, co do dziś było, to były mandaty, których było stać niektórych wypłacić te mandaty, dlatego będzie kara za sam wysiew do 3 lat pozbawienia wolności, ale za wysiew, który spowoduje szkody w środowisku do 5 lat wolności, ale jak również wysiew, który spowoduje śmierć jakiegoś człowieka do 12 lat wolności. Także to są wysokie kary i to są kary właśnie po to, żeby Polska zgodnie z tym artykułem 49a ustęp pierwszy, żeby Rzeczypospolita Polska była naprawdę wolną od upraw GMO.
Posłuchamy kolejnego głosu w naszej dyskusji na Radio Maryja. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam ojca i panów. Mówię, że z Francji. Chciałbym zadać mianowicie takie pytanie, iż czy Ministerstwo Gospodarki zastanawia się nad tym kiedykolwiek, aby zaproponować producentom i wspierać ich do produkcji nawozów naturalnych na bazie odpadów. I nieliczna grupa w świecie to czyni już od bardzo dawna. Wtedy moglibyśmy mówić o stuprocentowo zdrowej żywności. Ponadto byśmy w ten sposób wyeliminowali chemię. Odnośnie sztucznych nawozów dodajemy tylko trzy elementy, między innymi na porost, prawda, i tak dalej. A wyciągamy z ziemi ponad 70 elementów, czyli po prostu wyjawiamy ziemię, ponieważ nic w zamian nie dajemy. Dlatego właśnie takie rozwiązanie istnieje. To są właśnie na bazie tych odpadów. Ta równowaga nie byłaby zachwiana w przyrodzie. Zresztą chciałbym jeszcze powiedzieć jeszcze drugą rzecz, ponieważ używanie chemii w rolnictwie przysparza jeszcze inne kłopoty według badań francuskich. Mam zresztą ten film, to był program telewizyjny. Okazało się, iż chemia, którą stosuje się na polach, przenika niestety do wód źródlanych. I wydawałoby się, że woda pitna na wsi jest cudownie czysta, zdrowa. Nieprawdą jest, ponieważ przenika to jednocześnie do gleby. Ponadto odnośnie tej modyfikacji genetycznej, po prostu ona została dokonana nie ze względu na zdrowie człowieka, tylko po prostu ten pęd materialny, byle więcej i byle zarobić. I co jest bardzo kuriozalne, że bardzo dużo produkcje nieporównanie są większe, prawda, a ceny są nieporównywalnie duże. To jest zastanawiające, gdzie te idą pieniądze. Przechodzę na odbiór. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy, panie Jerzy, i już posłuchajmy odpowiedzi.
Ja mogę, tak? To proszę bardzo. Rana, jeżeli chodzi o nawozy, jak pan powiedział, produkcja nawozów naturalnych na bazie odpadów, sprawa jest niezwykle interesująca, ale to pana badana od wielu lat. Natomiast wszystko zależy, jakie to są odpady. To jest pierwsza rzecz, prawda? I tutaj te próby są robione w wielu, wielu wypadkach. I również w Polsce, jeszcze pamiętam, za czasów głębokiego socjalizmu, tego rodzaju prace były prowadzone również w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ale sprawa jest, powiedziałem, dosyć skomplikowana, natomiast pan pochodzi z Francji, znaczy pan mieszka w tej chwili z Francji, bo widzę, że pan jest Polakiem, ale pan mieszka w Francji. No w tej chwili musimy zwrócić uwagę na pewien, ja bym powiedział, nawet się wyrażę, pewien obłęd, prawda, który zaczyna panować również na szczeblach Komisji Europejskiej, która dąży do tego, i takie próby są robione, aby zakazać stosowania nawozów naturalnych, patrz, obornika, na polskich polach, prawda, bo powoduje emisję metanu i jakieś takie różne rzeczy, prawda, w związku z tym cała technologia idzie w tym kierunku. Więc mówię, tu jest pewien problem, dlatego że ja uważam, prawda, że taki obornik naturalny, tradycyjny, gdzie się hodowało ziemniaki i zboże, prawda, świadczyło o tym, że to było i dobre, i zdrowe, i ekologiczne. Nie było problemów z tym z jakąś utylizacją. W tej chwili chodzi o to, żeby to utylizować, a nie użytkować jako nawóz naturalny. Mówię, to są swego rodzaju, powiedzmy, ja bym takie powiedział, troszeczkę, ja bym powiedział, niezrozumiałe działania, podobno oparte również o badania naukowe. Natomiast tutaj odnośnie GMO, że jak pęd tego, to nie jest pęd już w tej chwili, tylko to jest konieczność w wielu wypadkach, o ile chcą zachować dużą produkcję miasy z hektara. dlatego że na tych już zniszczonych i wyjałowionych glebach, zresztą pan o tym dobrze powiedział, no nie ma możliwości produkcji, czy też, ja mówię, ciągle mówię produkcji, bo jestem przyzwyczajony do tego jeszcze starego troszeczkę systemu, czy też hodowli roślin, gdyż tych tradycyjnych, gdyż po prostu one no, nie mają najmniejszej szansy, żeby przeżyć tam, gdzie jest substrat i tylko i wyłącznie no właśnie pewne elementy no, pierwiastków, które służą do no, tej wytwarzania biomasy. I to w tej chwili również zawodzi do tego, żeby była ta duża no, możliwość wytworzenia tej biomasy, no są potrzebne genetycznie modyfikowane organizmy, czyli też genetycznie modyfikowane rośliny, które są przygotowane do tego, żeby w tym substracie dawać dużą masę roślinną, jak również no, myślę, że w pewnym sensie można to również powiedzieć o i też wyselekcjonowanych rasach drobiu, czy też no, świń, które, prawdę powiedziawszy, nie mają szans wyżyć na polu, prawda, pod strzechą, prawda, i jeszcze karmione parowanymi ziemniakami i owsem, prawda, prawdopodobnie by no, ich system żołądkowy raz, dwa został wykończony w tym całym układzie. One są przygotowane do tego, żeby pobierać genetycznie modyfikowaną paszę, natomiast ta normalna no, żywność byłaby dla nich po prostu trucizną. To są one tak jak również mało odporne, na przykład na ASF, prawda? Dlaczego? Dlatego, że są tak wyselekcjonowane, są tak homogenne i w takich warunkach żyją, że ten wirus powoduje totalne zamieranie całych wielkich hodowli, a więc to już stworzył człowiek. A więc GMO staje się koniecznością w tych krajach, które zniszczyły swoje zasoby środowiskowe, czyli potencjał biologiczny gleb.
Odbierzmy więc kolejny telefon. Radio Maryja, bardzo proszę. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu, witamy serdecznie.
Cieszę się, że dodzwoniłem się, wszystkich pozdrawiam.
Witamy. Możemy pana imię poznać?
Adam.
Witamy panie Adam.
Oczywiście polscy rolnicy zgadzam się tutaj z ministrami, z gośćmi, że ta GMO jest zagrożeniem. Jak najbardziej. Trzeba chronić Polskę i rolników przed tym. Ale chciałbym też trochę, że tak powiem, polskich rolników też niektórzy, na pewno nie wszyscy, niektórzy idą też na stronę takiej chytrości lub czegoś w tym rodzaju, że bardzo często odchodzą od tradycyjnych na przykład podorywek lub orek i stosują Roundup. To też bardzo myślę, że szkodzi glebie i też częściowo ludziom, którzy później spożywają te ziarno. A cała chytrość polega na tym, że no to zasieję, popryskam, sprzedam i tyle. Mnie to nie dosyczy. No i z przykrością stwierdzam, że wśród moich znajomych bardzo wielu stosuje tego typu środki i zamiast włożyć tą pracę, to dodatkową pracę i paliwo, to tak po prostu oszczędzają na tym. No cóż, każdy uczy się i liczy po swojemu, także szczęść Boże, ale to jest, robi się taki dosyć duży problem, bo naprawdę wśród moich znajomych, tak jak słyszę, to te randapy są ogólnie stosowane, a jeszcze chciałbym odnieść się do tej pani, która mówiła, że w Polsce polski rolnik powinien stosować i po prostu robić to, co uważa za słuszne. I tak samo jak te zwierzęta, które ubijamy, powinny służyć nam, no to nie powinniśmy mieć żadnych zakazów. Oczywiście te zwierzę powinno być ubite tak, żeby nie męczyło się, żeby nie przedłużać jego cierpienia, ale one służą nam. I cóż tu dodać, no wszyscy uczą się liczyć, a polski rolnik powinien być w Polsce jak u siebie i tą kiszoną kapustę czy ogórka kiszonego swojego dnia. Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich. Także Bóg zapłać.
Szczęść Boże, bardzo dziękujemy panu.
Dziękujemy panie Adamie za to pytanie. szczególnie sprawa tego Roundupu. No oczywiście, że ma pan rację, że Roundup jest szkodliwy i trzeba robić wszystko, żeby go nawet w Europie już na ten temat się dyskutuje, żeby go wycofać w ogóle z używania, bo no, są badania pokazują, że naprawdę ten Roundup jest szkodliwy. I to, co pan mówi, że no, co niektórzy na chwasty po zbiorach, ale no, nie wiem, czy pan wie, panie Adamie, że są również przykłady rolników, którzy stosują Roundup po to, żeby zboże doszło w tym samym momencie, w tym samym czasie do młocki. I tutaj szczególnie mówimy o właśnie tych białkowych, wysokobiałkowych, gdzie to dojrzewanie nie jest równomierne. I też są takie sygnały, że co niektórzy rolnicy właśnie idą na tą, tak jak pan to nazwał, na łatwiznę troszkę i ten Roundup stosują zaraz przed samym koszeniem, gdzie później nasze zwierzęta to zjadają i to jest właśnie bardzo niebezpieczne. Dlatego no, sprawa jest niezwykle istotna, którą pan tutaj poruszył i tak jak panu powiedziałem, w tej chwili nie tylko w Polsce, ale w Europie się dyskutuje na temat tego, żeby Roundup wycofać. Nawet się spotkałem z taką sytuacją, że na jednych z targów, na targach rolniczych zbierano podpisy do posłów polskich, żeby nie zakazywać używania Roundupu, no ale wiadomo, że to robili producenci Roundupu, bo wiadomo, że to dla nich jest duża strata, gdyby ten Roundup wycofano w Europie i w Polsce.
To wie pan, poruszył pan taki no, niezwykle ważny problem, bo to jest problem w ogóle tak zwanego nowoczesnego rolnictwa. Nowoczesne rolnictwo kojarzyło się i kojarzy się w wielu miejscach Europy, również niektórym tu w Polsce, że nowoczesne rolnictwo to takie, które ma coraz większe pola i coraz więcej monokultur, coraz większa produkcja, coraz większy koszt i coraz mniejszy zysk z hektara. I żeby ta rolnicza rodzina się mogła utrzymać, no to trzeba mieć 80 hektarów, 100 hektarów, prawda, coraz większą powierzchnię. Natomiast te straty środowiskowe są niezwykle również i duże. No i to wymaga nowych technologii. No tu cała sprawa polega na i równocześnie nadprodukcja biomasy, prawda, którą trzeba utylizować. Zauważcie państwo, jak to wygląda w tej chwili. Głównym problemem w Europie, a szczególnie w dużych miastach, jest utylizacja żywności. Prawda? 30% żywności jest utylizowane i do tego się dopłaca jeszcze przy okazji, prawda? Ja cały świat, a 30% ludności cierpi na brak żywności, prawda? Gdzie się nie cierpi na brak żywności? Zresztą świetnie pisze to ojciec święty Franciszek w Laudato Si. Tam, gdzie jest prywatna, drobna własność, tam nie ma żadnych kłopotów, powiedzmy, z głodem. Natomiast głód jest tam, gdzie coraz większe powstają połacie takich homogennych upraw. No i to oczywiście skutkuje na bioróżnorodności. No, zwróćmy uwagę również na chociażby polskie krajobrazy. No, w tej chwili jest wyraźny zanik gniazd bociana od zachodniej strony, ale równocześnie jest coraz większe obszary kukurydzy. Tam nie ma w tej chwili kuropatwy, bo kuropatwa jest związana z tym ekstensywnym, drobnym gospodarstwem, z tym polską, powiedzmy, kieletczyzną, sandomierszczyzną, prawda, tutaj, ale tam kuropatwy nie uświadczy, zająca też już nie ma, ale jest dzika bardzo dużo, prawda, no bo on ma super dobre warunki. Kuropatwie, żeśmy te warunki zmienili, zając też nie ma co tam szukać, natomiast dzik się lubi, zupełnie świetnie tam czuje, prawda, więc zauważcie, jak bioróżnorodność jest wskaźnikiem układów przestrzennych, a równocześnie no, skład gatunkowy pochodną sposobu użytkowania, z tego trzeba sobie zdawać sprawę. I tu nie ulega najmniejszej wątpliwości, że rolnictwo odgrywa wielką rolę.
No panie profesorze, do sprawy do tych kuropatów, no oczywiście to jest sprawa bioróżnorodności, że tutaj brakuje właśnie na tej zachodniej stronie. No zresztą wystarczy wyjechać za granicę zachodnią i też tam jest ta sama sytuacja. No ale też, jeżeli mówimy o kuropatwie, to trzeba zwrócić uwagę, że tutaj mamy problemy z drapieżnikami, przede wszystkim z lisami, które wybierają i tutaj też trzeba nad tym w jakiś sposób pracować.
To nie ulega najmniejszej wątpliwości, że tu ma pan rację, ale bo pamiętam, jak ojciec jeszcze polował, no to strzelało się na jednym polowaniu. Tu mogę od razu powiedzieć, zaraz sobie wyobrażę, jaki krzyk będzie, prawda, na mojego świętego pana ojca. No, on strzelił na jednym polowaniu, to się nie polowało, prawda, wtedy albo w Czeskoławu, albo w Mioty, no 36 zajęcy i 6 lisów.
No właśnie.
I 6 lisów, prawda? A więc znaczy, że było i lisów od cholery, i zajęcy od cholery, prawda? No powiedzmy sobie szczerze. No bo teraz, żeby 6 lisów, przepraszam, a u mnie w Tucznie, to prawdę powiedziawszy, trzeba 30 osób chodzić przez parę tygodni, prawda?
Ale to też jest sprawa tych drapieżników.
No, no ale lis też jest drapieżnikiem, prawda? Więc mówię tu... Tu mówię to tak, znaczy zawsze funkcja, znaczy jest sytuacja taka, to jest taka czysta ekologia, że no, te zwierzęta, które siedzą najwyżej w układzie drapieżnym, no muszą mieć czym się odżywiać. Jak nie mają czym się odżywiać, też szlak, przepraszam, bardzo trafi, więc jest pewna struktura. To są pewne uproszczone takie rzeczy, ale nie ulega najmniejszej wątpliwości, że no, jak zlikwidujemy drapieżniki, to mamy lepszą populację tych zwierząt, które się drapieżniki odżywiają. I tu znowu powinna normalność wrócić. Chodzi o to, że mamy użytkować te zasoby przyrodnicze po to, żeby służyły człowiekowi, żeby gatunki trwały. Prawda? A nie po to, żebyśmy się tam przyglądali. No to pan poseł Błąk na pewno tu zupełnie, bo to jest jakiś totalny chyba obłęd, to co ja ostatnio słyszę odnośnie nowelizacji prawa łowieckiego chociażby, prawda? A mianowicie to prawo łowieckie, żeby zakazać polować, prawda? No, prawdę powiem, no skoro się robi strefę 500 metrów od domu, no to w tej chwili jest zakaz polowania.
To nie przejdzie. Panie profesorze,
ja
to jest postulaty tych właśnie pseudoekologów.
Równocześnie, żeby nie polować na drapieżniki i równocześnie, żeby nie dokarmiać zwierzyny w zimę, tak, prawda? Ale również i w lato. Czyli w takim razie, żeby zwierzyna chodziła na pola i żywiła się, no bo przecież jak jej nie dokarmimy w lesie, no to ona pójdzie na pola.
Do szkoły łowieckie.
Do szkoły łowieckie. No zupełnie, mówię, takie nierealistyczne podejście w tym całym sprawie, ale są ludzie, którzy w to wierzą. No, a my jako katolicy, traktując każdego jako bliźniego, musimy wysłuchać, prawda, to wszystko. Ale tu jest no jednak niezwykle potrzebna edukacja i do edukacji trzeba wrócić. Edukacji to w zakresie ekologii integralnej, no i trzeba wrócić do etyki. Proszę ojca, szanowni radiosłuchacze, no nie może być tak, żeby prawo stanowione było ponad prawem naturalnym. To jest po prostu niemożliwe, prawda? Prawa naturalnego nie można ubrać w prawo stanowione, bo to jest droga donikąd i to jest tylko i wyłącznie żer dla ewentualnych hochsztaplerów, prawników, którzy będą prowadzili debaty w nieskończoność na temat prawo będzie jeden miał dla kury, drugi dla Biedronki, prawda, trzeci dla czegoś innego, prawda, i to będzie prawo rosło, a prawnicy będą z tego żyli, gatunków nie będzie przybywało, a pieniędzy będzie ubywało w kieszeni tego, kto się sądzi. Przepraszam za tą dygresję.
Thank you.
Rozmowy niedokończone w Radiu Maryja, jest 22.50 i my odbieramy już kolejny telefon. Radio Maryja, halo?
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca prowadzącego i szanownych gości. Ja mam troszkę, od niedawna, od kilku minut słucham tego Radia Maryja, ale mam to zupełnie innego rodzaju pytanie. Prosiłbym tutaj rzeczoznawców o odpowiedź na to, jak to się ma z wędzeniem? Czy domowy sposób wędzenia jest szkodliwy, czy nieszkodliwy? Bo ja wędzę na przykład na olsze, na wiśni, na czereśni i się zastanawiam, czy mogę to dzieciom dawać, czy nie mogę to moim wnukom dawać do jedzenia, nie? Krótkie pytanie i proszę odpowiedź.
No, prosimy bardzo, chociaż to nie jest na temat, ale może już krótkie pytanie, krótka odpowiedź.
No oczywiście, że były pewne zakusy w Unii Europejskiej, żeby zakazać tego prawdziwego wędzenia, ale oczywiście, że można wędzić, to jest zdrowe i nie ma co tutaj patrzeć na tych, no, ja nie nazwałbym ich ekologów, tych, którzy zakazują, że proponują, żeby właśnie, że lepsze i zdrowsze jest smarowanie chemią niż wędzenie w swoich wędzarniach. W tej chwili ta ustawa, o której już mówiłem, która pozwala na to, żeby rolnik swoje produkty przerobione również, przetworzone mógł sprzedawać. No, myślę, że pozwala też na to, żeby te produkty robić w sposób właśnie ekologiczny, tradycyjny. Są zresztą też i tradycyjne wędliny, które są wędzone na zwykłym, tak jak pan powiedział, drzewie olchowej czy liściaste, bo to tak naprawdę to chodzi o to, żeby to było drzewo liściaste i myślę, że nie ma co tutaj nawet słuchać tych, którzy gdzieś tam w Unii Europejskiej spróbują nas przekonać, że chemia, że kiełbasa posmarowana chemią, która daje tylko kolor i jakiś tam zapach, jest zdrowsza niż to nasze tradycyjne wytwarzanie wędlin właśnie też i z wędzeniem.
No, więc ja powiem, że ja jestem tradycjonalistą osobiście i muszę powiedzieć, że nie znam lepszego smaku jak dobra kiełbasa i powiedzmy wieprzowa, ale jeszcze woleździka, prawda, z dodatkiem wieprzowiny i troszeczkę wędzona właśnie drewnem liściastym z dodatkiem jałowca na koniec, prawda. Muszę powiedzieć, że to jest świetne, a poza tym no, wczoraj również rozmawialiśmy na ten temat, jest zupełnie co innego. Karp wędzony na olszy jest niedobry, dlatego że jest kwaśny, natomiast wędzony drewnem wiśniowym jest rzeczywiście wyśmienity, prawda? I to jednak wielka sztuka, w jaki sposób wędzić i czym. To jest naprawdę wielka sztuka kulinarna i to jest również dziedzictwo kulturowe lokalnych społeczności i to trzeba raczej szanować, a nie stosować sztuczne wędzenie na bazie jednej firmy produkującej gdzieś w Dolnej Saksonii cysterny płynu, który będzie rozprowadzany po całej Polsce.
Proszę, proszę pana, prosimy pana, żeby się tym nie przejmować, tylko jak pan wędzi, proszę dalej podwędzać.
Odbieramy kolejny telefon. Radio Maryja, halo? Halo?
Tak, do audycji. Już
tak, już witamy serdecznie. Tak. Już pani jest na antenie, prosimy tylko o przedstawienie się.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Bożenna Maria z Gdańska. Serdecznie witam całe gremium gości. Bardzo dziękuję, bo z tego, co słyszę, to ta ustawa, która jest proponowana, jednak wprawdzie ona nie idzie drogą, tylko ona idzie drogą, że tak, ale właściwie nie. No niestety tak z tą Unią trzeba pogrywać. Ja widzę, że to pan minister ma bardzo dobre doświadczenie. No niestety tak trzeba z tym prawem się szamotać, bo jest bardzo często absurdalne. Tutaj jeszcze chciałam, w związku z tym takie mam pytanie, które mnie nurtuje, bo to już jeden z prelegentów o tym wspominał i chciałam się jeszcze upewnić, czy jest to prawdą. Otóż szczególnie dotyczy to gryki i rzepaku. Czy prawdą jest, bo to niestety jest, nie wiem, czy to zależy od rolników, czy to zależy po prostu od kombajnu. Okazuje się, że na przykład jeśli chodzi o grykę, to niestety wegetacja gryki, żeby została wyrównana, więc ona jest pod koniec wegetacji traktowana Roundupem i no i po prostu potem popycha to wszystko razem i jest w taki sposób zbierane. Jest to narzucane, no ale tutaj mam nadzieję, że rolnicy ekologiczni, którzy mają mniejsze poletka, to mogą mieć tą własną grykę. Natomiast jeśli chodzi o rzepak, to jest sytuacja bardziej skomplikowana, bo podobno generalnie jest zbierany kombajnem i kombajnista jak przyjeżdża, właśnie nie wiem, czy to jest prawda, to od razu pada pytanie, czy był traktowany Roundupem. W tym sensie, że on też nierówno dojrzewa, a musi być po prostu ścięty i ta wegetacja musi być skończona. W związku z tym wyglądałoby na to, że cały olej rzepakowy jest pod znakiem zapytania, bo niestety rzepak nie ma możliwości, poza nie wiem, ręcznym koszeniem czy zbieraniem, pozyskiwania rzepaku kombajnem, który nie jest równo dojrzały, bo po prostu kombajn przyjeżdża i to jest tak, termin za późno nie można, bo się robi za wilgotny, a chce to załatwić w tym terminie, a zaraz wpada pytanie, czy był traktowany Roundupem. Więc chciałabym wiedzieć przede wszystkim, czy to jest prawdą w tym sensie, bo to jest bardzo niepokojące. Teraz jeszcze kolejny problem tutaj, czy jest szansa do pana ministra, że po prostu ta dziczyzna będzie w Polsce dostępna, że się uda tym firmom zagranicznym wytrącić ten monopol. Dlatego, że u nas tutaj na wybrzeżu to raz tam raz w roku jest bodajże tylko przy tym w oddziale tam leśnictwa takie targi, gdzie przyjeżdżają, można kupić trochę dziczyzny. Ja w tym roku mi się udało, ale generalnie po prostu nie ma. No nie ma gdzie kupić tego, a szkoda. Czy coś się w tym kierunku robi? I ostatnia sprawa absurdalna, dosłownie absurdalna sprawa, ta ustawa o ochronie zwierząt, która ma tutaj przejść, czy się przewala. Otóż, jak wspominał pan minister o tym właśnie, że powinny być koty udomowione i psy udomowione, ta ustawa może doprowadzić do sytuacji, kiedy po prostu ludzie na wsi nie będą budować drogich kojców, bo ich na to nie stać będą całe watachy psów, które będą gdzieś tam, powiedzmy sobie, szwendać się po lasach i być niebezpieczne. Tak samo to dotyczy innych, czyli po prostu szereg wytycznych tej ustawy jest po prostu tak bezsensownych, a jednocześnie chce się zniszczyć polski przemysł futerkowy. No, nie wiem. I to czasem tacy, wydawałoby się, mądrzy posłowie przepychają to, jakieś happeningi tam są, otwarte klatki. No to jest jedna wielka bzdura i absurd. Także ja już wyłączam się i przechodzę na odbyt. Dziękuję serdecznie.
Bardzo pani dziękujemy. Z panem Bogiem.
To ja mam zacząć. Dobrze, więc jeżeli chodzi o Roundup, tak, rzeczywiście takie sytuacje występują i to nie tylko w stosunku do gryki. Akurat tu nie słyszałem odnośnie gryki, bo stosunkowo mało się jej uprawia w tej chwili w Polsce, chociaż troszeczkę więcej ostatnio, ale w stosunku do rzepaku tak, w stosunku do kukurydzy na pewno tak, w stosunku do wyki tak, w stosunku do ziemniaków też tak, prawda, czyli tego rodzaju jest to, ja bym powiedział, naganne, powinno być to zakazane, no ale ułatwia to produkcję i to na tym ta polega, prawda, bo stosowanie Roundupu, stosowanie drogich ciągników, stosowanie nawozów, prawda, coraz więcej wzrastają koszty. W związku z tym coraz więcej kapitału idzie do produkcji, muszą wzrastać wielkość pól, bo ten rolnik mówi, panie, ja muszę mieć te 600 zł czystego zysku z hektara, bo inaczej rodziny nie utrzymam, prawda? Więc to jest, mówię, tak, to jest rzeczywiście wielki problem. Jeżeli chodzi o sprawy dziczyzny, tak, no nie będę pani w tej chwili podawał, w jaki sposób to, ale można zadzwonić, zamówić, poczteksem przyjdą kabanosy z dzika, polędwica sarny, polędwica z jelenia, prawda, można to wszystko zamówić, już są takie firmy, jest również jeden sklep w Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, z tego co wiem, tam można kupić codziennie, to jest na Alei Krakowskiej, tak? W Alei Krakowskiej. Tak. Alei Krakowskiej, ale są już firmy, to zaczyna ruszać, to ruszyło. Jeżeli chodzi o sprawę ustawy o ochronie zwierząt. No więc ja niezwykle krytycznie podchodzę do tego, gdyż ciągle uważam i będę to powtarzał bez przerwy, że nie wolno stosować prawa stanowionego w stosunku do prawa naturalnego. To jest, powiedzmy, droga donikąd. Tu z jednej strony edukacja, z drugiej strony etyka. Ja jak czytam i historię wsi polskiej, poruszam się po wsi, uwielbiam polską wieś, no to, szanowni państwo, nie widziałem, żeby rolnikowi potrzebna była przepisy prawne, w jaki sposób hodować bydło, świnie, konia. Nie widziałem rolnika, który by sobie pozwolił na to, żeby zabić prośną lochę. To jest po prostu było niemożliwe. Po prostu był grzech. Trzeba było się spowiadać z tego. To jest etyka. I tu naprawdę nie jest potrzebne prawo. To jest po prostu potrzebne to, żeby przestrzegać tej etyki, a ta etyka jest bardzo mocno wpisana w polskie dziedzictwo kulturowe, w katolicyzm, w etykę chrześcijańską. I tu tego prawa nie trzeba przestrzegać, a tą etykę nabywa się w dobrze funkcjonującej rodzinie, w normalnej rodzinie i również tą etykę nabywa się poprzez szkołę i pobieranie wykładów z ekologii takiej tej integralnej. A to trzeba przyznać, że ekologia została zlikwidowana w polskich szkołach. Już ja nie mówię w polskich szkołach średnich, ale również i na uniwersytetach. Więc tu jest dużo do zrobienia. Czyli etyka, a nie prawo stanowione, wyższe albo na równi traktowane z prawem naturalnym. No przecież to można mieć rzeczywiście obłęd, bo ludzie pójdą dobrego serca, będą chodzili i mierzyli temu rolnikowi, czy żłób nie jest krótszy o 2 centymetry, a łańcuch się nie zaplątał, a pies przytył trochę, w związku z tym łańcuch mu się skrócił, prawda? I no, tego rodzaju sprawy, no to są obłędy, prawda? I tak jak już powiedziałem, no pożywka dla różnego rodzaju prawników, hochsztaplerów, którzy będą, powiedzmy, prowadzili sprawy sporne między dwoma podmiotami, nazwijmy to między dwoma rolnikami, czy też dwoma mieszkaniami w bloku na 22 piętrze.
Ale jak pan profesor powiedział, ta etyka to jest bardzo ważne, bo no jest wielu, jest, są ludzie tacy, którzy się nad tymi zwierzętami znęcają, a to nie są zwykli rolnicy, tylko po prostu ci, którzy się znęcają nad zwierzętami. To jest jakby całkowicie inna rzecz i tutaj w tej kwestii to musimy też bardzo mocno nie pozwalać na to, żeby ci, którzy chcą się znęcać, nie zwykły rolnik, który tą krowę prowadzi na łańcuch i ją poluje, żeby ona najadła się, tylko są tacy, którzy się znęcają i tych trzeba w jakiś sposób karać.
Ja mówię, ale to wie pan, jeszcze raz powiem, że dobre wychowanie.
Tak, etyka jest to.
Wystarczy, wie pan, gdybyśmy wprowadzili, powiedzmy, i popatrzyli nawet, powiedzmy, konie były kiedyś bardzo mocno związane z człowiekiem, posiadał je, powiedzmy, bogatszy i mniej bogaty i służyły w wojsku. No koniak był ranny i nie było szansy na to, żeby go w jakiś sposób wyprowadzić z tego. No to ten ułan wojskowy, czy też hrabia, prawda, czy też inny użytkownik konia, podchodził, strzelał mu w ucho z broni krótkiej, salutował i na tym się sprawa kończyła.
Żeby mu pomagać, bo też ten sposób temu koniowi pomaga.
To jest normalne, oceniał to, prawda? I sprawa się na tym w gruncie rzeczy kończyła. No. A tu mamy sytuację taką, że dla zwierząt stosujemy prawo, powiedzmy, ja spotkałem się ostatnio nawet z sugestiami, prawda, zarzucano mi na zachodzie Europy, że żubry, prawda, chorują, to dlaczego ich nie leczę? No ja mówię, tak, ale to jest przeżuwacz, prawda, w końcu zęby traci, ginie z śmiercią głodową, to dlaczego pan mu zębów nie leczy, prawda, to wszystko można robić, prawda? Ja mówię, dobrze, ale ten żubr został otworzony przez tu Polaków jednak, przez Jana Stolcmana, myśliwego, profesora, leśnika, prawda, leśnika myśliwego. Ale pan zabija żubry. Ja mówię, prawda, tak, ale niech pan zauważy, że co roku cieli się ponad 150 krów, prawda, bo to co 2 lata ma mniej więcej średnie cielaka i mi przybywa co rok 150, ja nie mam co z tym robić, prawda, to ja chcę panu dać, dam panu jeszcze pieniądze, żeby pan je żywił, dopłacę panu do żywienia, prawda, jeszcze niech pan sobie przygotuje to siedlisko przecież, bo on musi być w tym siedlisku, a kiedyś występował na terenie Niemiec, prawda, przecież był to, a teraz prawo jest takie, żeby odbudować tą populację, to był przykład z jednym żubrem, który tam z okolic mojej Kotuczna przewędrował w strefie Schengen, proszę ojca. Bez dowodu mógł być, prawda? On mu dostał kulkę w głowę, prawda?
I go zjedli. I wolno, a nam
ze względu na bezpieczeństwo publiczne, prawda? A mnie ze względu na bezpieczeństwo publiczne nie wolno wyciąć jednego drzewa w Puszczy Białowieskiej, prawda? No bo jak wytnę to drzewo, to może... Ono jak się będzie przewracało, to zniszczy larwę z gniotka cynobrowego, który żyje między korą a drewnem akurat w tym czasie. No, prawda? No jestem bez szans, prawda?
Posłuchajmy kolejnego głosu radiosłuchacza na Radio Maryja. Halo? Halo?
Dobry wieczór.
Kłaniamy się. Dobry wieczór. Tu Radio Maryja. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Andrzej z Łodzi.
Witamy panie Andrzeju. Już na antenie jesteśmy. Bardzo proszę. Proszę wyłączyć radio.
Andrzej z Łodzi.
Proszę wyłączyć radio.
Ja mam krótką sprawę.
Oj, pan Andrzej się rozłączył. Mamy kolejnego radiosłuchacza. Halo, Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże pani, kogo witamy?
Czy można do tematu wspaniałego?
Jak najbardziej, już na antenie jesteśmy. Kogo witamy?
Krystyna ze Śląska.
Pani Krystyno, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję.
Tak samo.
Szczęść Boże, Krystyna ze Śląska. Wspaniały temat, jak zwykle, przysłuchuję się i zainspirowałam się tym tematem, wsłuchałam się i tak myślę, że to, co tutaj Państwo słyszę, mówicie, jaka jest cudowna polska ziemia i rolnictwo. Ja wychowałam się w latach 50. na wielkich aureałach ziemi. Wujek i stryjeństwo miało po prostu 80 hektarów ziemi. I pamiętam jako dziecko, jaki był zapach tej ziemi, jak wszystko pachniało, jakie były cudownie pachnące jabłka, jaki był drób cudowny. Więc to Państwo chyba wiecie, to nie chcę zabierać czasu antenowego. Ale chciałam zapytać jedno. Na rynku śląskim i nie tylko sądzę, wieprzowiny mamy z importu niemieckiego, duńskiego. I chciałam się zapytać, gdzie jest ta wieprzowina nasza, polska? Mówimy tyle o wspaniałym po prostu naszym uboju i naszych wyrobach. Ja pamiętam katowicką halę z młodych lat, gdzie wchodziło się na tą halę i nie ja tylko, ale i słuchacze słuchający mnie obecnie. Młodzi być może jeszcze tego nie znają, tylko z opowiedzi albo mamy, albo babci i innych starszych ludzi. I co do czego mówię, kupowało się myśliwską, krakowską, jadąc w góry i to się trzymało po prostu w Bieszczady na obozy PTT-kowskie i to się trzymało 2 tygodnie i to wszystko było pachnące, świeże. Jak to się wszystko, myślę, działo? Mleko, które się kupiło w bańkę laną litrem, ono potrafiło mi zebrać śmietanę z niej i pachniało. To wszystko pachniało. Teraz człowiek bierze, kupuje mleko. To już wiecie Państwo, nie poszerzam tematu, bo to każdy wie, jak to wygląda. Odczucia chyba są takie same, a nie chcę nikomu po prostu sugerować coś, bo jeden powie, że to wspaniałe, drugi nie szanuje to wszystko. Ale wracam do pieczywa jeszcze tak na krótko. Bułki, które były po prostu, chowało się chleb w chlebaku. I ten chleb pachniał niezależnie o jakiej porze dnia. W tej chwili, drugiego dnia, to się pokrywa pleśnią. Ten zapach jest wprost nie do zjedzenia. I to, co kupujemy, to rzeczywiście, no to się tak mówi, nie chcę tu kolokwialnie powiedzieć, bo znamy obligatoryjne słowa, aby kiszka pełna, a resztę niech sobie ktoś to pomyśli jak. I do czego to mówię? Tak samo drób. Kupuje się drób, on jest biały. Gotuje się kurczak, to jest mleko, mleczna zupa w pierwszej fazie. Dopiero nie wiem, jak to się dzieje, bo ja pamiętam jako dziecko, że się obcinało głowę kurce kurczakowi i się sparzało wrzącą wodę po prostu w ogrodzie i on pachniał, ten rosół pachniał cudownie. Ja mam swoje lata, po prostu senior późny i ja to wszystko przypominam sobie, jak mi smutno jest i gdziekolwiek coś idę, więc wracam do pachnących grzybów, do pachnącej polskiej ziemi, do pachnących złotych łanów, gdzie za moich młodych lat cepami i kosami osełki słyszało się i to było takie cudne. A na jabłoniach siedziało się takie malinówki, koksy. Nie będę wymieniała, bo starsi ludzie wiedzą, nie chcę zabierać czasu dla innych ludzi, ale te jabłka, tu był też temat poruszony, to pozwoliłam sobie ten temat poruszyć, owoce, niezależnie jakie, niezależnie, czy warzywa, czy coś. Ja kupuję marchewkę dzisiaj, drugiego dnia ona jest czarna. I tak jest ze wszystkimi. Nie wiem, jak to się dzieje, ale jestem w zachwycie tematu, że to, co słyszę i słyszą inni młodzi, że jeżeli nie będzie tego GMO i jeżeli rolnictwo wróci do tego, co tutaj już nadmieniłam, to drodzy Państwo i ministrze szanowny, Bogu niech będą dzięki dla tych młodych, którzy poznają, co daj Boże, oby poznali prawdziwy zapach chleba. Jest jeszcze ten prawdziwy, nie można powiedzieć, że jego nie ma, bo jadąc na wieś jest jeszcze te, ale musimy to bronić pazurami, sercem, duszą, ciałem i żeby Anioł Stróż i Pan Bóg po prostu błogosławił w tym, ażeby ta najlepsza na świecie polska żywność istniała do końca po prostu świata i 3 dni i tak dopomóż Bóg. I tym tematem zakończyć chciałam, że mocno wierzę w dobrych ludzi, w mądrych, w rozsądnych i kierowanych, bo mam po prostu cudowną myślą Boga, że żebyśmy byli zdrowi, bo jeszcze tylko słóweczko, że w szpitalu będąc na gastro, tam nie ma, proszę Państwa, ludzi starych leżących na jelita, na te wszystkie na schorzenia. Tam już leży sama młoda młodzież. A przez co? To, co już mówiłam, to właśnie przez to i to bym tym akcentem jeszcze raz szczęść Boże i szapoba po prostu dla tematu i dziękuję za wysłuchanie i pozwolenie mi wypowiedzenie tych słów. Gorące dzięki i szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo Pani Krystyno. Szczęść Boże.
No ja tu chciałem serdecznie Pani podziękować za tę przepiękną wypowiedź. No, ja jestem zdecydowanie starszy na pewno od Pani, ale przypomina mi to moją młodość i muszę Pani powiedzieć, że pamiętam te czasy, kiedy nie było żadnych lodówek, a kiełbasa jednak była dobra do jedzenia i smaczna przez parę miesięcy i wisiała na strychu, a więc nie trzeba było zużywać dużo energii po to, żeby lodówka była, prawda, bo teraz...
A mleko w studni.
A mleko było oczywiście w studni, a potem to mleko rzeczywiście no, było siadłe, jak się robiło i śmietana była na wierzchu. I pamiętam, jak podróżowałem, a to przepiękne takie czasy, to lata 50. ze swoim profesorem od historii, profesorem Wierzchowskim, świętej pamięci, który urządzał nam wycieczki takie dwutygodniowe, to szlaki Orlich Gniazd, prawda, na przykład, tam się 2 tygodnie chodziło, wtedy się mieszkało w stodole u chłopa, czyli u rolnika, ta stodoła była zawsze otwarta, ta gościnność była wielka, rano się dostawało mleko, jajecznice, jakiś chleb z masłem, jeszcze powiedzmy, no, się litowali, że taki dzieciaczyny pan tak ciąga po tych wsiach, tutaj one takie zmordowane tu chodzą, no to była naprawdę wielka uczta, ale przy okazji ogromna szkoła i historii i miłości do polskiej ziemi, do polskiej wsi, do ojczyzny, to człowiek to rzeczywiście widział. Tu ja bym powiedział tak, dziękuję za tą wypowiedź. I teraz, prawie, no zmieniło się dużo, no ta zupa mleczna z kurczaka jest w tej chwili charakterystyczna dla tego, co kupujemy w sklepach. Pani powiedziała, że tą kurkę, no, po prostu się jej głowę obcinało, a później się, powiedzmy, gorącą wodą parzyło po to, żeby z piór obrać. I w tej chwili sobie wyobraźcie Państwo, że zresztą to chciałem nawet zrobić taki test, już nie mówię jako minister, bo jako minister to pewnie był na całym świecie niezwykle słynny, ale powiedzmy taki news zrobić, że pod sklepem mięsnym w Warszawie z mięsem kurzym, no, postawić pieniek i zabić kury. No, news by był, wszystkie stacje telewizyjne by się tego, awantura byłaby straszna, prawda, w jaki sposób można w ten sposób postępować. A również ta sama czynność zrobiona na wsi Kieleckiej w sobotę, to znaczy, że ksiądz pewnie na obiad przychodzi, prawda, po sumie. To jest sprawa zupełnie normalna, prawda. Więc, no, to są takie pewne jakieś takie rzeczy wynikające właśnie, ja bym powiedział, swego rodzaju z braku edukacji, z braku tej normalności, która człowiekowi powinna towarzyszyć. Przecież człowiek ma nie tylko prawo, ale i obowiązek, no, zabijać zwierzęta po to, żeby, no, się po prostu odżywiać, po to sadzić drzewa, żeby je wycinać, żeby siedział przy stole na drewnianym krześle i mieszkał w drewnianym domu. No przecież to jest chyba normalne zupełnie, a okazuje się, że ta normalność staje się nienormalnością, prawda? A normalnością jest nienormalność w tej chwili, prawda? Gdzie właśnie, no, zaczyna się robić prawa dla zwierząt. Jak ten rolnik, czy też ta gospodyni ma rozumieć to, to ona przecież wie, że ksiądz przychodzi i trzeba to zrobić, prawda? Tu się jej zrobi prawo, nie wolno, kurę trzeba zawieźć 30 kilometrów, będzie do rzeźni, prawda? Później ją odebrać z powrotem, prawda? No. Szanowni Państwo, naprawdę, normalność. Także ślicznie Pani dziękuję za tą wypowiedź, przypominającą mi młode lata, no i również za piękną polszczyznę, którą się Pani posługiwała. Dziękuję Pani ślicznie. Z Panem Bogiem.
Ja jeszcze, jeżeli mogę do tego, no, Pani Krystyna narobiła nam też wiele smaków. Przypomniała nam te smaki dzieciństwa, te młodzieńcze smaki. Ja jeszcze do tego, co Pani mówiła, to jeszcze bym dodał ciepłe mleko prosto od krowy, gdzie pianka zostawała pod nosem. I druga rzecz, no, u mnie często było w domu świnobicie i ta świeżonka prosto taka po świnobiciu. Ale odpowiadając też Pani na to pytanie, że gdzie są nasze właśnie tuczniki, gdzie są nasze świnie, że teraz mamy tak mało, że zdani. No tak, polska hodowla została położona, to trzeba jasno sobie powiedzieć. Jak dawniej w czasach, no, w latach 70. mieliśmy hodowlę 26 milionów roczno pogłowia, to w tej chwili mamy w granicach 10 milionów pogłowia. To jest naprawdę bardzo dla nas, no, niebezpieczne. Teraz jeszcze do tego wszystkiego dochodzi ASF. ASF, który też dziesiątkuje tą trzodę chlewną. Naprawdę to jest problem, który musimy sobie poradzić. Ostatnio rozmawiałem z ministrem na ten temat rolnictwa i, no, będą wprowadzane, myśli się o tym, żeby wprowadzić programy, które będą dotowały albo wspierały naszą polską produkcję trzody chlewnej w cyklu zamkniętym, to znaczy zacznijmy od naszych prosion, bo mamy w tej chwili do Polski sprowadzanych mnóstwo tak zwanych Duńczyków, no właśnie, które są, nawet większość tych Duńczyków sprowadzonych, które nie są naszymi prosiętami, tylko sprowadzone właśnie z Danii. Dlatego tutaj tutaj ma Pani Krystyna rację, że musimy robić wszystko, żeby tą polską hodowlę trzody chlewnej odbudować.
Drodzy Państwo, Panowie, czas na jakieś takie nasze podsumowanie krótkie tych naszych rozmów, ponieważ czas powoli dobiega nam końca. Sytuacja w Polsce, jeśli chodzi o tę stronę tutaj taką formalną, ustawodawczą, dotycząca żywności modyfikowanej genetycznie. Widzimy, że są konkretne kroki już podjęte, czy w toku dziejące się, żeby tę sytuację uregulować, żeby też ona była, no, taka zdrowa, dobra. Widzimy też ten kontekst szerszy Unii Europejskiej, gdzie, no, mamy też, musimy się w tym odnaleźć. Widzimy też jakieś nasze wewnętrzne polskie niemożności i w tym wszystkim jakbyśmy mogli, no, podsumować tę sytuację. Jaka ona jest?
Jeżeli można.
Bardzo proszę.
Wypowiadaliśmy się na temat sytuacji w zakresie GMO w Polsce i staraliśmy się przekazać takie właśnie informacje, które świadczą o tym, że Prawo i Sprawiedliwość, które rządzi od 2 lat, porządkuje sprawę. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że poprzednia koalicja PO i PSL doprowadziła do wielkiego zamieszania, do prawa, które sprzyjało, żeby Polskę zaśmiecać GMO. Ta ustawa, uchwalona przez Sejm 8 lutego, porządkuje sprawy, będzie wreszcie kontrola, będzie Polska będzie wolna od GMO. Będą rejestry upraw, może one będą puste, ale nie wolno będzie robić samowolki i wysiewać, zaśmiecać środowisko naturalne przez GMO. I uważam, że ten proces, który jest już mocno zaawansowany, jeżeli chodzi o ustawę, nowelizację ustawy o GMO, pozytywnie przejdzie do końca przez Senat i skończy się wreszcie bałagan, który stworzyło PO i PSL. Dziękuję bardzo.
Ja chcę wrócić do tego, co już powiedziałem, ale myślę, że trzeba powtórzyć, że po 2007 roku, gdy Prawo i Sprawiedliwość straciło władzę, wtedy no, wysoki działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego wysłał notę do Stanów Zjednoczonych, to pokazało portal Wikileaks, że Prawo i Sprawiedliwość odeszło od władzy i teraz powolutku będziemy wprowadzać GMO w Polsce. I to robiono przez 8 lat, wprowadzono GMO. Teraz Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy z powrotem i porządkujemy te sprawy bardzo mocno. Ta ustawa, o której dzisiaj tutaj mówiliśmy, przede wszystkim ten zapis, który jest bardzo mocnym zapisem, że ten artykuł 49a ustawy mówi, że Rzeczpospolita Polska jest wolna od upraw GMO i sprawy związane z tym, z tymi warunkami, które naprawdę są nie do przejścia dla nikogo, te 30 kilometrów zgody od właścicieli na piśmie, od wszystkich użytkowników w koło w promieniu 30 kilometrach uzyskać taką zgodę, to są warunki, które na pewno nikt nie przejdzie, także to powoduje, że Polska będzie wolna od GMO, ale jeszcze, żeby jeżeli ktoś będzie chciał no, złamać prawo i wysiać, no to sprawa kontroli jest uregulowana w tej ustawie, sprawa kar jest uregulowana w tej ustawie, także chcieliśmy dzisiejszym programem i tą naszą dyskusją uspokoić wszystkich Polaków, że Polska będzie wolna bez GMO, bo to jest wartością naszą narodową, że będziemy mogli pochwalić się w Unii, pochwalić się na świecie, że nasze produkty są produktami wysokiej jakości, są produktami niezatrutymi i są produktami, które mają przyszłość, bo to jest przyszłość. Zdrowa żywność, ta żywność wysokiej jakości, to jest przyszłość Polski, Europy, ale i całego świata i tą właśnie programem chcieliśmy Państwu to przekazać. Dziękuję bardzo.
Ja chciałem serdecznie podziękować tu ojcu Radio Maryja, Telewizji Trwam, w ogóle ośrodkowi toruńskiemu za to, że można tu mówić o problemach niezwykle ważnych dla kraju, niezwykle ważnych dla Polski i można mówić w sposób taki, powiedzmy, nieskrępowany, kontaktując się również ze słuchaczami. Tematy niezwykle ważne i takim tematem niezwykle ważnym jest genetycznie modyfikowana żywność, genetycznie modyfikowane organizmy. Polską szansą jest polska wieś. Tą polską wieś tradycyjną. Tą polską wieś z tym rolnictwem takim ekstensywnym. Trzeba za wszelką cenę chronić, ale chronić możemy tylko i wyłącznie poprzez zapewnienie dobrych warunków i godnych warunków życia na wsi tym ludziom, którzy tam ciężko pracują. Czyli tworzenie miejsc pracy, tworzenie miejsc pracy na bazie produkcji, na bazie wytwarzania tych produktów, które są wyśmienite jakości, które powinny tą wartość dodaną po przetworzeniu zostawić właśnie na polskiej wsi. polską szansą jest to, żeby Polska była nie tylko uważana, ale również wolna od genetycznie modyfikowanych organizmów. Genetycznie modyfikowane organizmy nie są nam w niczym potrzebne w układzie produkcji rolniczej. Ja nie mówię o nauce, ja nie mówię o medycynie. To jest zupełnie inna sprawa. A tu polska genetyka jest naprawdę wyśmienita i chociażby cały ośrodek Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego to jest naprawdę przodujący ośrodek w zakresie genetyki na świecie. Więc genetyka jako nauka jest potrzebna, ale genetyka nie jest potrzebna w uprawach rolnych polskiej wsi, nie jest potrzebna również w hodowli zwierząt. I wielką szansą naszą jest to, abyśmy zachowali tą polską wieś, wolną od GMO, wieś, która produkuje żywność, która jest naszą taką domeną w jednoczącej się Europie, a również myślę, że domeną w jednoczącej się Europie powinna być również i ta normalność, która jeszcze w Polsce występuje. Dlatego, że jak patrzę, dużo spędziłem czasu na Uniwersytetach Zachodnich, nie miałem żadnych kompleksów i nie mam żadnych kompleksów w stosunku do Europy Zachodniej, to naszą misją jest również i krzewienie etyki, powrót do normalności po to, żeby to, co zostało zniszczone w zachodniej Europie, a tak rzeczywiście się stało, żeby z powrotem z Polski wróciło tam. I to jest i nasza szansa, i to jest również i szansa dla Europy. Także jeszcze raz chciałem serdecznie Ojcu podziękować za to dzisiejsze spotkanie. Chciałem podziękować tym, którzy nas słuchali, tym, którzy tu do nas dzwonili, za przepiękny obraz tego, że Polska żyje, że Polska jednak ma to ogromne dziedzictwo kulturowe i Polska i Polacy wiedzą, jaką wartość Polska i Polacy stanowią w jednoczącej się Europie. Dziękuję ślicznie, szczęść Boże i dasz bór, jako że jestem i myśliwym, i leśnikiem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panom, bo też myślę, zobaczyliśmy poprzez te rozmowy, że ta troska o tożsamość polskiego rolnictwa, że to nie jest jakiś sentymentalizm, romantyzm niezdrowy gdzieś z przeszłości, ale że to jest właśnie nasz potencjał. To jest też ta droga ku modernizacji, zachowanie tego, co mamy, bo jak słyszymy tutaj też od panu, słyszeliśmy dzisiaj, wiele krajów naokoło do tego dochodzi, że faktycznie coś utracili. Coś, co u nas jeszcze możemy zobaczyć i czym się możemy cieszyć. Bardzo panu dziękuję za też pokazanie nam tego. A państwu dziękuję też za pokazanie nam tego poprzez państwa telefony, pytania, bo to jest nasza wspólna audycja. Dziękuję wszystkim, którzy zechcieli się do nas zadzwonić za współtworzenie tej audycji. Panowie, czy jeszcze mamy dosłownie kilka minutek? Kogoś chcemy pozdrowić, kogoś jeszcze zauważyć w tych naszych rozmowach dzisiejszych?
Ja bym chciał tutaj, bo rozmawialiśmy na temat tej ustawy o GMO uchwalonej 8 lutego przez Sejm, podziękować połączonym Komisjom Środowiska i Rolnictwa właśnie za zgodną współpracę i na czele tam podkomisji tych połączonych komisji, która rozpracowywała tak u źródła te wszystkie przepisy, które przedstawiło Ministerstwo Środowiska, kiedy pan profesor Jan Szyszko był ministrem, był Jan Duda, poseł, i jemu chciałem podziękować, bo pracował i wiele innych osób, ale ponieważ był naznaczony przez przez połączone komisje do przewodniczenia Komisji Środowiska i podkomisji, no to chciałbym podziękować. Dziękuję bardzo.
A więc dziękujemy bardzo raz jeszcze. Tak, panowie, jeszcze? Bardzo proszę.
Jesteśmy przed dzień 1 marca. To jest Dzień Żołnierzy Wyklętych. Rozmawiamy o polskiej wsi. A przecież wiemy, jaką wielką rolę polska wieś miała właśnie w tym, odegrała właśnie w całej odzyskaniu niepodległości. I w tej odzyskaniu niepodległości w czasie II wojny światowej, tutaj polska wiejska partyzantka, ale również i po II wojnie światowej, gdy musiała walczyć z drugim najeźdźcą, tym najeźdźcą komunistycznym. i tutaj wszystkim właśnie tym żołnierzom wyklętym, którzy już nie ma, chcielibyśmy oddać hołd, ale również tym żołnierzom wyklętym, którzy jeszcze żyją, podziękować im za ich postawę, za to, że dziś możemy żyć w wolnej, niepodległej, suwerennej Polsce, za to, że oni nie gasili ducha, za to, że nawet gdy cały świat i ten zewnętrzny, ale też ten wewnętrzny polski świat mówił im, że to, co robią, jest, nie ma sensu, że oni się nie poddawali i że bronili naszego polskiego dobrego imienia, bo tak historia się toczy, że bardzo często właśnie trzeba walczyć i z tymi z zewnątrz, ale też z tymi, którzy są wewnątrz, którzy po prostu się buntują, którzy są tak naprawdę działania ich są przeciwko Polsce. Także dla wszystkich żołnierzy wyklętych oddajemy tutaj hołd dla tych, którzy nie żyją, ale również dla tych, którzy żyją, składamy serdeczne podziękowania.
Dodajmy, że to święto będziemy obchodzić 1 marca, więc za kilka dni.
Ja oczywiście chciałem się dołączyć do tych życzeń tutaj wypowiedzianych przez panów posłów, ale z drugiej strony oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie pozdrowił mojej małżonki, która przypuszczam mnie w tej chwili słucha, a zaraz pewnie się spotkamy, bo będziemy jechali razem do Warszawy, także serdecznie pozdrawiam wierną kibicką, tak to tak się mówi, tak? Można tak powiedzieć?
Tak.
Mojego życia przez więcej lat, na ile wygląda na pewno, prawda, bo ciągle jest młoda. Natomiast tu chciałem również powiedzieć i pozdrowić bardzo serdecznie wszystkich kolegów myśliwych, a jest ich ponad 120 tysięcy. Myślę, że część z nich słucha. Chciałem również pozdrowić serdecznie rolników. Oczywiście także leśników, ale skoro jestem już przy rolnikach, to dzisiaj była mowa o tym, że mają ponad 100 związków zawodowych w Polsce. Ja życzę, żeby wszyscy połączyli się pod jednym, w jeden związek broniący interesów polskiej wsi i to pod tym takim symbolem, a ten symbol to orzeł z koroną, biało-czerwona flaga i krzyż, wspólny związek i myślę, że panowie posłowie, wspólnie damy radę i polska wieś będzie miała tą pozycję, na jaką zasługuje nie tylko w Polsce, ale również w Europie.
Naszymi gośćmi byli dzisiaj pan minister poseł profesor Jan Szyszko, pan poseł Dariusz Bąk i pan poseł Robert Telus. Kończymy niniejszą, rozmowy niedokończone. Dziękujemy państwu raz jeszcze za udział poprzez słuchanie, poprzez telefony.